Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 677. Ja nazywam się Damian Polhaka-Dachman i ze mną są... Juliusz Kończewski, jaka Jules.
Witam serdecznie.
I Rafał Ściński, jaka Sik. Witaj, Rafał.
Cześć Damian, cześć Jules. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze.
Chciałem zrobić takie intro, takie szybsze, bo właśnie nie chciałem, żeby tutaj... Ale to już będzie widać.
Ale zapomniałeś, jak mam na imię.
Nie, właśnie chciałem...
Tak.
Żeby od razu weszło, bo zwykle jest tak, że zawsze jak jest druga osoba przedstawiana, to wita tą trzecią i byłoby takie zdradzone.
Nie, ja właśnie nigdy nie wydaję. To jest taki nawyk Rafała. Tak, ja zawsze mówię po prostu cześć, czy tam witam.
Rafale, no stęskniliśmy się. Wreszcie Galacticos może się spotkać. Fajnie, że tak przed mundialem, prawda? Tylko, że ja na razie nie będę się deklarował, że będziemy mieć kącik piłkarski, aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie. Ale jest inne bardzo ważne wydarzenie.
No, dlaczego nie? Moglibyśmy mieć.
Znaczy możemy zrobić, wiesz, to jest eklektyczne.
Wiesz, takie podsumowanie... rozrywek grupowych, przede wszystkim pod kątem polskiej reprezentacji, potem drużyny, które wyjdą z grupy, również w kontekście polskiej reprezentacji i na koniec finał.
Znaczy mój syn jest analitykiem i właśnie pyta mnie, tato, a jakby Polska była w Copa America, to które miejsce by zajęła? Jakby Polska była tam w Oceanii, tam Copa de Oceania, nie wiem jak się nazywa, mistrzostwa tego, ja mówię, no, która by była? To... Powiedzmy, że są łatwe i trudne pytania, jeśli chodzi o to. Ale powiem wam tak, że, bo nie chcę tutaj Rafała zanudzać, ani też naszych słuchaczy tutaj specjalnie, ale powiem, że obejrzałem kilka tych towarzyskich meczy takich na tych stadionach amerykańskich i muszę przyznać, że może być ciekawie, że w ogóle amerykańska drużyna no, pokazała naprawdę, że może się... Nie wiem, czy to jest kwestia statusu gospodarza, ale no, wspiąć na pewne wyżyny i może być bardzo, bardzo ciekawym takim czarnym koniem. Chociaż czy Stany Zjednoczone są tym czarnym koniem? No już chyba nie. Ale panowie, bo kiedy mówię, że jest takie święto graczy, to tak mniej więcej właśnie, kiedy zaczyna się na okres wakacyjny, zaczynają się wakacje prawie, albo taki pierwszy miesiąc przed wakacjami, no to są tak zwane niby E3. Niby E3, nie E3, nie 3, jak zwał, tak zwał, ale pamiętacie ponad 5-6 lat temu zarzucono ideę wielkich targów E3, bo przestały się opłacać. Ale Jeff Keighley, znany przede wszystkim chyba jako mistrz ceremonii The Game Awards, ale nie tylko, bo jak pamiętam, to chyba też pamiętacie jeszcze, jak prowadził bardzo fajny talk show na Game Trailers, którego częstym gościem był Michael Pachter i nie tylko, no, wypełnił tą lukę i stworzył coś, co moim zdaniem rozrosło się już teraz do czegoś, co bardzo godnie zastąpiło E3 dla tej publiki, która i tak na te targi nigdy nie jeździła, czyli mieliśmy te konferencje. I nie będę tutaj teraz zapowiadał, że będziemy teraz te wszystkie targi, czy wszystkie te konferencje, te wszystkie te showcase'y opowiadać, bo nie, bo ja myślę, że warto jest sobie zobaczyć pewne rzeczy, czy nawet całe te konferencje na YouTubie, one są wszystkie dostępne. Ja chciałbym tylko tak przedstawić taki skrót tych, które no, były, może jakichś takich ciekawszych tytułów, na szybciutko, a później po prostu porozmawiamy o tym, co waszym zdaniem przebiło się dla was, co uznajecie za wyjątkowo ciekawą grą. Więc to chyba niespecjalne w chronologicznej tutaj kolejności będę je przedstawiał, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba Nintendo nic nie przygotowało, tak? Czy
Nintendo jakiś... chyba jutro, czyli
jutro albo wtorek.
Aha, czyli fajnie, bo to się i tak ciągnie, panowie, no nie? Że taki prawie tydzień takiego festiwalu. Więc wybaczcie.
No jak zwykle dałeś wyraz swojej gigantycznej ignorancji, jeśli chodzi o
nie,
Nintendo.
Nie, wziąłem do siebie i Rafał pewnie...
Wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że nie wiedziałeś, że będzie.
No nie wiedziałem, ale Rafał, nie wiem, czy słuchałeś ostatniego odcinka, ale Juliusz powiedział, że on już na Switchu 2 nie gra, więc...
Chcesz sprzedać
Switcha 2? Nie lubię.
Nie, wiecie co, ja powiem wam, że mój Switch, ten, który kupiłem od Julesa, jest używany tylko do Mario Party.
I Jules płakał, jak tak, sprzedawał, że... do granicy gonił.
Dokładnie. Igła. Igła. Promocje... To była igła.
Ale nie, no powiem szczerze, że ja jestem super zadowolony, bo jako konsola do Mario Party się sprawdza idealnie. To jest po prostu rewelacja. Ale były te promocje na 1 czerwca i był ten za 1600 zł do kupienia Switch, tam za 1500 coś i były te oferty. Switch 2, nie? I zastanawiałem się nad tym i stwierdziłem, że jednak nie. Że Portal, który jest teraz właściwie chyba najczęściej używany u mnie w domu, mi absolutnie wystarcza do takiego grania, bo i tak tego Switcha nigdy nie zabieram, nigdzie. Czasami na działkę tam, ale i tak go nigdy nie wypakowujemy, bo nie ma na to czasu, żeby usiąść gdzieś tam na kocu i rozłożyć tam. Nie ma sensu. Więc ja się nie dziwię, że Jules nie grasz. No co ci mam powiedzieć? No tam nie ma ani takiej mocy, która by widocznie dawała komfort w grania te gry AAA na wszystkie platformy. Bo masz lepszą grafikę na pewno na PS5, a na 100% na PC-cie. I tych ekskluzywów to tak jakoś za bardzo nie ma. Takich które byś chciał koniecznie zagrać. Może kupię, jeżeli następny Monster Hunter będzie tylko na Switcha, to się zastanowię, może kupię.
Tak.
Ja myślę, jeszcze... że następny to będzie raczej ten Wilds, tylko oni go wydadzą na Switcha, mi się wydaje.
I to jest duża szansa.
Oni zapowiedzieli, Wildsta zapowiedzieli na Switcha. Ja nie wiem, jak oni to zrobią. No. Naprawdę nie mam pojęcia.
Nie, ale Switch 2, ale wiesz, ale Switch 2 nie jest taki jakiś straszny. Poza tym, a propos tego Monster Huntera, to on i tak pisałem wam też o tym, żeśmy, co tam napomknąłem, że on gigantycznie został poprawiony, jeśli chodzi o wydajność na PC-cie, więc zakładam, że to jest pewnie jakieś pokłosie tej optymalizacji, która się dzieje w kontekście tego potencjalnego portu na Switcha 2. Tak. Natomiast co do samego Switcha i tego, to ja też muszę powiedzieć, że u mnie też Portal króluje, no ale to z uwagi dlatego, że po prostu moja córka woli na Portalu grać niż na telewizorze w sumie. A ja myślę, że to też jest dlatego, że po prostu wiesz, Switch jest fantastycznym urządzeniem właśnie dla takich młodszych graczy, myślę. Te wszystkie gry, wiesz, Nintendo i tak dalej, jest mnóstwo takich świetnych gier, które, jeżeli szukasz gier, które reprezentują pewien poziom jakościowy, może niekoniecznie jeśli chodzi o tą grafikę z najwyższej półki, ale na pewno konwencję graficzną i jakiś tam kierunek, powiedzmy, quasi artystyczny, mówiąc górnolotnie. Natomiast no, poszukujesz takich gier właśnie skierowanych do tego młodszego odbiorcy, gdzie chcesz być pewny, że one jednak nie będą tam gdzieś epatowały jakimiś treściami albo jakimiś rzeczami, które niekoniecznie może chciałbyś, żeby twoje dziecko poznawało w takim czy innym wieku. Tylko, że wiesz, tylko później naturalnie ten gracz dorasta, nie? I odkrywa, że jest coś takiego jak PlayStation 5 i tam te gry wyglądają zdecydowanie lepiej. Nie?
Tak. Więc... Ale tutaj dodam jeszcze, bo powoli, ale jednak Switch 2 staje się taką konsolą, na którą wychodzą też te nowe, duże gry.
Zdecydowanie.
Między innymi na przykład ten remake Tomb Raidera, no nie? Będzie miał port Switcha 2. Tam było kilka gier, może nie myślałem o tym, że będziemy tyle rozmawiać o tym Switchu 2, bo bym sobie zaznaczył, które gry takie duże wychodzą, ale uważam, że świetnym dowodem na to jest, że przy odpowiedniej nie wiem, optymalizacji, przy wykorzystaniu właśnie tych wariacji, tych DLS-ów i tak dalej, które są na Switchu na przykład, można te gry duże wrzucać. Indiana Jones, naprawdę, jeśli ktoś ma tylko Switcha 2, to będzie przekonany, że gra po prostu absolutnie w jakąś kosmiczną grę. Nie? Tak to dobrze wygląda. No ale panowie, wracając do tego, co do planu. Więc mniej więcej chyba zaczęło się od State of Play, czyli konferencji Sony. I tam między innymi pokazano dłuższy fragment rozgrywki z Marvel's Wolverine, bardzo krwawy i brutalny. Było kilka eksów i można powiedzieć, że chyba Znaczy, gdyby pewnie poczekamy właśnie jutro na Nintendo, jak to będzie wyglądało, ale jeśli chodzi o Sony, to wydaje mi się, że oni tam mieli chyba najwięcej takich tytułów na wyłączność tylko na PlayStation, bo między innymi była zapowiedź God of War Laufey, był The Lost World, bardzo klimatyczna gra z dinozaurami, Until Dawn 2, chociaż to nie, chyba to był X. O ile się nie mylę, to The Lost World mógł być X-em konsolowym, bo wyjdzie też na PC-ty, ale na pewno nie wyjdzie na Xboxa. Silent Hill Town Hall też pokazano. Tam było wiele gier, w ogóle to jest ciekawe. Później chyba, tak jak mówię, no nie jest to chronologiczne, chyba był Future Game Show, który między innymi prowadził Troy Baker i Alex Wilton Reagan, chyba dziewczyna, która będzie podkładała głos Larze w Tomb Raiderze. No i tam były takie tytuły, które akurat mi się bardzo podobają, czyli też był Tomb Raider pokazany, był pokazany dodatek do The Alters, The Last Variable, były pokazane gry takie jak Exodus, ja to nazywam Mass Effect Veilguard, Ace Combat 8, no świetne, moim zdaniem, świetna konferencja, bardzo dużo ciekawych tytułów. Był Xbox Showcase, który, co by nie mówić, to jest jeszcze mały krok, ale mały krok w dobrym kierunku. Oczywiście będziemy mogli podyskutować w dalszej części, co to dokładnie oznacza, ale w ostatniej chwili, żeby jakby Xbox? Uratować trochę tą... Tak, żeby, tak, Xbox Showcase.
Serio?
No, ale wiesz...
W dobrą stronę?
W dobrą stronę. W ostatnim momencie, żeby uratować trochę tą konferencję, poprawili... Znaczy wyciągnęli wtyczkę z napisem PlayStation 5, jeśli chodzi o Gears of War E-Day. I Clockwork Revolution też będzie tylko konsolowym.
No tak, rzeczywiście Clockwork Revolution to jest rzeczywiście tytuł, który będzie system sellerem i który zmiecie...
Nie będzie.
Stary, Fable...
Ale Fable wygląda świetnie, pokazano
ale
Fable.
Ale to jest na PlayStation 5.
Tak. Halo Remake, PlayStation 5.
Halo?
Tak.
Na PlayStation 5?
Skandal, ja wiem. Dokładnie to samo czuję.
To są najważniejsze...
Tak.
Wiesz, to są najważniejsze gry dla tych konsoli.
Ale te decyzje były podjęte.
No tak, wina
już wcześniej. I
tego,
nie wydaje mi się, że... Znaczy, ja jestem ciekawy, bo chyba, znaczy może nie doczytałem, ale wydaje mi się, że Gears of War idei to chyba w tym roku wychodzi.
Nie wiem.
Więc jeśli w tym roku ta gra miała wyjść i miała wyjść na PlayStation, no to moim zdaniem, nie, muszę sprawdzić.
Znaczy, ja jestem przekonany, że Gears of War idei i jestem przekonany, że Clockwork, czy tam Srockwork, nie wiem jak to się nazywa, że to wszystko wyjdzie na PlayStation, tylko nie wyjdzie day one, tylko wyjdzie po pół roku.
Nie, jeśli będą chcieli odbudować tą
No tą ja reputację. Myślę, że będzie tak jak... To, ja jestem w stanie się stary z tobą o to założyć.
No tak, ale właśnie tak mówię, że to jest ciekawy przypadek, bo gdyby oni zrobili tak, że oni nie planowali wydawać na przykład Gears of War E-Day, od początku na PlayStation, no to okej, no to oni rzucili tutaj jako taką kartę przetargową, ale i tak nie zamierzyli.
Ale jeszcze ci zwrócę uwagę na jedną ciekawą rzecz, bo zwróć uwagę, że na tym trailerze tego E-Day, na wszystkich pozostałych trailerach, te gry, które wchodzą do Game Passa, miały w lewym dolnym rogu taki znaczek Xbox Play Anywhere albo Xbox Game Pass. I w przypadku Gearsów tego nie ma. Więc prawdopodobnie Gearsy nie będą w Game Passie.
Nie. To się teraz inaczej nazywa.
Na pewno pojawiła się grafika oficjalna po showcase'ie, które gry wchodzą w Day One w Game Passie. Okay. I to będzie i Halo, i Fable, i Spyro, i Minecraft Dungeons 2, i State of Decay 3, i Wulong 2, i Day, Resonance, Senua, trzecia chyba, Clockwork, Valor Mortis, Persona 6, Persona 4, Revival, Bad Magpie, to jest chyba Vivarium, Magicians i co to jest? To ja nie wiem, Join Us, okej. Okay.
Mm-hmm. Znaczy, wiesz,
to są także te gry, były po tym showcase'ie, była ta grafika pokazana, to sobie
tak,
ją zapisałem.
Tak. Ale
no okej, okay, no bo ja odwołuję się do tego, co było na samym trailerze i na Fable było to, natomiast w przypadku Gearsów tego nie było.
Znaczy, tam była jakaś drama przed tym, że pewne rzeczy wypłynęły, I jakoś nawet sama Asha Sharma zareagowała, że to był jakiś błąd, że promowali loga innych platform na swoim showcase'ie, czego na przykład Sony nie robi. Nawet jeśli jest jakaś gra multiplatformowa, to nie jest tak, że na końcu widzisz planszę i jest napisane, że PlayStation Portal, nie wiem, cokolwiek, PlayStation Chmura, ale też Steam, Xbox i tak dalej.
To też nie wiem, dlaczego Microsoft się na to zdecydował.
No bo oni wcześniej to mieli taki po prostu pomysł biznesowy, nie? Że chcą być wydawcą.
No ale wiesz, ale się zmieniło kierownictwo i mogli ten pomysł, przecież to jest kwestia wyedytowania tych trailerów.
No
tylko.
Oczywiście, że tak.
Tydzień
bo,
przed premierą.
Planszy nie mogli zmienić na 2 minuty.
Kurde, ale nie musieli tego na 2 minuty zmieniać, bo Asha Sharma i całe to nowe kierownictwo to już od kilku miesięcy jest chyba,
tak,
nie?
Ale nie, ale chodzi mi o to, że i to pewnie zauważyliście, że jest przynajmniej PR-owo pokazywany taki nowy kierunek albo powrót do korzeni i z czym, bo już, okej, to już nie rozmawiamy o
ja
tych grach, które były pokazane.
Ja się nie zgodzę z tobą, stary, bo to są tylko puste słowa, to co
mówisz. Ja tylko dokończę, ja mówię dosyć wolno, bo chcę każdą myśl zebrać, żeby się nie przeżyć. Ale chodzi mi o to, że zmiana loga, to są małe rzeczy, ale to są małe rzeczy, które mają się układać w pewien obraz i to, co zrobili, to było odwołanie się do marki. Wiesz, o co chodzi? Odwołanie się do tego, że Xbox to jest znowu Xbox. Nawet ona powiedziała, że to jest Xbox. Czyli w sensie pokazując specjalną edycję Series X, taką przezroczystą w zielonej budowie, na 25. rocznicę. I podobno też zrobili taki meg. Oczywiście nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale chyba widzieliście te informacje, że po zakończonej konferencji wszyscy fani, nie prasa, dostała egzemplarz właśnie tego Xboxa i może sam Xbox mnie nie interesuje, ale pad mi się bardzo podoba, bo on nawiązuje właśnie do tej edycji takiej przezroczystej Xboxa i też przyciski są stylizowane nie kolorami do tego, co było w oryginalnym Xboxie. To są małe rzeczy, ale chodzi mi o to, że gracze potrzebowali tego. Oni nie chcieli zobaczyć, że lodówka jest nowym Xboxem, że to jest to. Jest znowu nacisk na brand Xbox i na przykład oczywiście jest informacja, były plansze, day one w Game Passie, nie, dnia pierwszego, coś tam, ale też grubymi literami pisali konkretnie Xbox konsole, Xbox on PC i Xbox Cloud. I ja myślę, że ja nadal oczywiście nie jestem zadowolony jakby z wszystkiego, co robi Xbox, bo uważam, że na przykład odejście od takiej tradycyjnej konsoli, które nas czeka.
Ale wiesz, jakby poruszasz mnóstwo wątków, kończysz jakąś wypowiedź i poruszasz kolejny wątek i tak, nie wiem, no my tak mamy słuchać tego monologu, to jakby fajnie, żebyśmy mieli szansę się jakoś odnieść do tych rzeczy, które
mówisz. No to możesz powiedzieć. Się teraz odnieść do tego, co powiedziałem a propos tego, że małymi kroczkami Asha próbuje odbudować markę.
Tak, ja w zasadzie chciałem powiedzieć, że rzeczywiście widać to już w Warszawie, kolejki się ustawiają pod media ekspertami i Euro, AGD po Xboxy, więc rzeczywiście zmiana strategii
no
jest bardzo widoczna.
No bo Xbox przyjął strategię Swatcha, czyli wrzucamy na sklep 3 sztuki konsoli.
No mówię, dlatego kolejki, wiesz, to on się zaczął tak sprzedawać dramatycznie, że to już w zasadzie pozycja PlayStation w tej generacji została bardzo poważnie zagrożona. I natomiast mówiąc trochę bardziej żartem, to powiem tak, że ja w ogóle tego tak nie odczuwam, bo nie odczuwam żadnej takiej zmiany, o której ty mówisz. Bo tak by było, gdyby to nowe kierownictwo przyszło i powiedziało, odwróciło te proporcje. I z tych wszystkich gier, 2 gry to byłyby gry multiplatformowe, czy też powiedzmy Xbox i PlayStation, a pozostałe byłyby tylko i wyłącznie grami Xboxowymi. I nie przekonuje mnie argument do tego, że tam nie mogli, że to, że tamto, no bo nie wiem, no albo jakieś decyzje się podejmuje i się idzie w jakimś kierunku i pisze się jakieś listy otwarte i mówi się o tym, że coś tam się dzieje, albo się po prostu podejmuje decyzje. No tak. I ja niestety tego tak nie odczuwam.
No to dobrze,
nie odbieram po prostu.
Trzeci głos dyskusji. Rafale, czy ty jako jednak gracz w ekosystemie PlayStation dociera do ciebie to, co się dzieje, jeśli chodzi o Xboxa?
Ta rewolucja.
Czy ta rewolucja?
Absolutnie nie. Ja powiem wam szczerze, nie. Ja w ogóle zapomniałem przez jakiś czas, że oni jeszcze w ogóle konkurują. Nie no, żartuję oczywiście, ale... Powiem w ten sposób, no w polskiej tam nie wiem, bańce jakiejś tam growej, to chyba teraz jest głośniej o tym, co się stało, czyli jeden z naszych tam ludzi z bańki na X-ie stracił dostęp do swojego konta.
RetroTata.
Ktoś... RetroTata, tak. I o ile odzyskał Ubisoft EA w ciągu kilkunastu godzin, kilkudziesięciu godzin, to po tygodniu ciszy ze strony Xboxa się wypiął Xbox na niego, powiedział, że nie są w stanie mu odzyskać konta, mimo że on dostarczył wszystkie dowody, że miał dwuetapową weryfikację, że dostał maila od złodzieja konta i jakieś tam, no nie wiem, maile, gdzie kupował grę, stracił chyba dostęp do swojego konta i 300 gier, które
ale
sobie uzupełnił na koncie.
Ale jak to dostał maila złodzieja konta, w sensie, znaczy wie, jaki ma e-mail złodziej, tak?
Nie, on dostał maila, z tego co zrozumiałem, od niego. Tak jak czytałem tę wypowiedź, to dostarczył dowód, że to konto zostało mu skradzione. I Xbox się na niego wypiął. Także w ogóle jakikolwiek kontakt z tą korporacją był szalenie trudny, bo to tylko sztuczna inteligencja była na tych czatach i to jedyna ostatnia wiadomości o Xboxie to dopływały do mnie te negatywne, jeżeli chodzi o to, że Xbox się wypiął. Szczerze mówiąc, naprawdę musiałem poszukać informacji na temat tego showcase'a ich, bo nikt o tym nie rozmawiał. Ja moim zdaniem, jeżeli chodzi o nasz rynek, to nawet ludzie, którzy są jakoś tam entuzjastycznie nastawieni do Xboxa, są tylko w komentarzach na PPE. I to jest chyba wszystko. Naprawdę cisza jest. Nie ma żadnej podniety związanej z ich grami. Wyszła Forza, rzeczywiście ta japońska Forza 6 wyszła i ludzie w nią grali, to widziałem, ale to tylko tyle. Więc to, co robi nowy zarząd,
poza totalnie
kierownictwo,
bańki, jeśli chodzi o to, nie docierałem. Ja pamiętam.
Nie docierają do mnie te informacje. Ja tego nie widzę. Ja nie widzę, żeby ktoś napisał w czerwcu 2026. Kupiłem Xboxa, jestem po prostu zachwycony Xboxem Series X, są super gry. Nikt tego nie pisze. W ogóle nikt tego nie kupuje, nikt w to nie gra. Widzę tylko, może to też dlatego, że jestem jednak wśród jakiegoś tam ekosystemu Sony i tych ludzi, którzy grają na konsoli Sony, obserwuję i gdzieś tam się mi te ścieżki z nimi przecinają. Natomiast się zgadzam z Julesem. To jest jakiś tam PR-owy stand pod Amerykę i tyle. Moim zdaniem tam się nic nowego nie dzieje, nic dobrego i tyle.
No tak, no ale Ameryka...
Niech dobre gry robią. Niech po prostu robią gry i to wszystko. I czekamy na nową generację. Nie wygłupiajmy się, nie wróżmy z fusów. Teraz przegrali z Kretesem i koniec dyskusji.
Znaczy oni nowej generacji to nawet nie zaczną. To nowa generacja jest dla nich przegrana. W sensie...
No to mówimy o produkcie, znaczy, już nie Xbox, tylko Game Pass. No w takim razie.
Ja słuchajcie, w kwestii nowej generacji to ja tylko powiem i to też pewnie będzie można gdzieś tam w przyszłości zweryfikować, ale ja naprawdę obawiam się, że nowy Xbox to będzie tak jak nie wiem, telefon referencyjny Android, nie? Że po prostu Microsoft wypuści swoją konsolę pod nazwą Xbox Super Hyper, będzie tam określony procesor, będzie określony procesor graficzny, jakaś tam konfiguracja pamięci, natomiast producenci będą mogli robić swoje wersje, tak samo jak robią to z Rogiem, tylko tyle, że jedyny warunek, żeby to się mogło nazywać Xboxem, będzie to, że żeby był tam ten konkretny procesor graficzny z AMD, ten konkretny procesor normalny z, że tak powiem, z, też pewnie z AMD i że na przykład, nie wiem, musi mieć zapewnić minimum taką i taką przepustowość i tak dalej. Natomiast jakieś wariacje plus minus będą gdzieś tam dostępne. Naprawdę, mi się wydaje, że Microsoft się generalnie zamyka, jeśli chodzi o konsolę i on raczej się będzie koncentrował na wydawaniu gier i po prostu wydawaniu gier,
znaczy,
w modelu
no taka gamepassowym. Była idea wcześniej, która reprezentowała Sarah Bond i Phil Spencer, ale to wpłynęło negatywnie na wizerunek i dlatego mówię, to jest wszystko, to są PR-owe zagrywki takich aktywnych działań, ze świecą szukać, ale tak jak mówię, no dlatego powiedziałem, użyłem słowa małe kroczki i jak patrzę na Xboxa...
Za dużo razy te małe kroczki stare widzieliśmy w przypadku nawet Phila Spencera. Za dużo razy było mówione, że
tak,
różne rzeczy były
koszulkę zakładał
mówione.
W jakąś marką, żeby właśnie...
To raz, ale wiesz, ale że tu miał chodzić od studia do studia i osobiście doglądać, wiesz, czy gry są dobrej jakości, czy nie. I
ale
potem
może był jak Gierek,
Vampira.
Wiesz, w PRL-u. Oni mu malowali trawę na zielono, no i on tak, przychodził
no,
i mówił, kurde,
no,
jak to fajnie.
Ale wiesz, ale
nie mogę się zagrać w Perfect Dark, dali mu zagrać nawet w Perfect Darka. nowego.
No, no tak mówię, no wiesz, i zagrał tego Perfect Darka, byś wow, amazing. Yeah. I wiesz, i amazing został skasowany. Ciekaw jestem natomiast, słuchajcie, jak to wyglądało z tym studiem od Senuły, bo pamiętam, że jak wyszło to Hellblade 2, to się okazało, że kompletna katastrofa po premierze generalnie. I też wszyscy spodziewali się, czy były takie głosy, że zaraz ich zamkną, bo nie zamknęli tego studia, nie? Finalnie.
Zamknęli, nawet dali więcej pieniędzy.
No właśnie, i wiesz, i oni tak mówili, nie wiem jak tam wyglądała dyskusja, że słuchajcie, nie no, muszę was mówić, nie no, słuchaj, daj nam szansę, zrobimy jeszcze jedną grę, no ale to już taką normalną, wiesz, będzie się bić, będzie tam, no dobra, zróbcie.
Może oni, jak James Cameron, robili Hellblade 2, Senua Sacrifice i Senua w tym samym czasie. I oni po prostu odcięli tamtą część i powiedzieli, że to jest ten sequel, a teraz ja w ogóle tego nie widzę. Ja nie chcę być tutaj człowiekiem, który psioczy na jakąś taką wizję artystyczną tej gry, która, i nie wiem, być może ta fabuła wreszcie z dwójki nabierze sens, bo ta trójka to wszystko domknie i teraz zrozumiesz, aha. Nie, bo rozmawialiśmy, dużo czasu poświęciliśmy jedynce, pierwszej części i uznaliśmy, że to była no, fantastyczna historia, fantastyczna...
Ja tak nie uznałem.
Aha, okej.
Okay. Ja byłem w opozycji, mi się ta gra nie podobała, no ale okay. To mów dalej.
Nie, i chodzi mi o to, że z tego wysokiego A, czy tak się mówi, to spadli do tego średniego C. I teraz pytanie jest, czy to będzie B, czy to będzie D. Bo raczej nie powtórzą tego.
No, wysokiego C się mówi, stary, nie mówi się z wysokiego.
Wiem, ale ja odwracam proporcje w ogóle tej, zawijam konia ogonem.
Znaczy moim zdaniem to, wiesz, ja nie wiem co będzie. Moim zdaniem to się powinno skończyć na tej pierwszej grze. Mi się akurat bardzo podobało. Uważam, że to była świetna gra pod względem takim, wiesz, fabularnym, takiej opowieści, takiej, wiesz, powiedzmy...
Znaczy nie, ja oczywiście też tak już próbuję jakby domyślić się, co im kierowało. Znaczy, powiem tak, generalnie, abstrahując od tego, co Xbox chce zrobić, tak? Co chce zrobić Asa Sharma, to gry, które zaprezentowano i dzięki temu ucieszy się na przykład Steam, bo tak jak powiedziałeś o tym sprzęcie, nie? Który musi mieć jakieś tam referencyjne nie wiem, że tyle i tyle pamięci, tyle i tyle tego i tamtego, taka i taka karta graficzna, to na tym zyskuje Steam. Bo jak ja mam kupić komputer, to ja zainstaluję przede wszystkim Steama, a nie Xbox App. Ja Xbox App używam, tak, ale... bo mam Game Passa, a nie no właśnie, dlatego, że ale kurde, jest... kupuję gry i później jak na przykład mi ktoś ukradnie konto, to przynajmniej wiem, że Xbox jest po mojej stronie.
Ale wiesz, ale to nie o to chodzi, bo ja w dalszym ciągu mimo wszystko tego nie rozumiem. Nawet przy tym przywiązaniu do jakichś tam bibliotek, nie? Jakby generalnie jak jesteś na PC-cie, to możesz mieć i to, i to. Natomiast siłą rzeczy wydaje mi się, że jednak ten Game Pass na PC-cie jest fajnym, zawsze był fajnym rozwiązaniem, no bo masz dostęp po prostu do gigantycznej puli gier. I wiesz, ja płacę 47 bodajże złotych miesięcznie za tego PC Game Passa, bo nie anulowałem ani razu od dłuższego czasu tej subskrypcji, więc te wszystkie zawirowania cenowe póki co...
Asza Szarno, dziękuję ci osobiście.
Tak, mnie ominęły. Nie podoba mi się to, że wiesz, że Gears, że nie Gearsy, tylko że Call of Duty wypada z tego Game Passa, bo to zaczynam, nie wiem, już się robi jakaś kolejna abstrakcja w tym Game Passie, ale wiesz, sam fakt, że wiesz, że te persony wejdą do tego, no to super, ja sobie chętnie pogram, wiesz, dla mnie to nie ma znaczenia, że będę grał na PC-cie, czy będę grał, wiesz, na tym, na czy gram na PlayStation.
No to szybciutko tylko podsumuję jeszcze tą konferencję, jeszcze jedną i przejdziemy w to, co nam się podobało, bo tak jak mówię, no na showcase pokazano Fable, bardzo ładnie wygląda, pokazali nowy tryb do Call of Duty DMZ, inspirowany innymi, znaczy to będzie extraction shooter, no więc inspirowany innymi. No, jest ciekawie.
Nie rozumiem twojego pomysłu na ten podcast, bo wydawało mi się, że moglibyśmy po prostu chwilę pogadać o Sony, chwilę pogadać o Xboxie, chwilę pogadać, a ty rozumiem, że ty najpierw chcesz taki
nie, bo ja myślałem, że będziemy rozmawiać o grach, bo ja myślę, że...
na temat wszystkich konferencji, nie. A potem będziemy znowu wracać do nich.
Nie, po prostu nie chcę, żebyśmy rozmawiali chcę, żebyśmy rozmawiali o grach. Rozumiesz? Właśnie chcę, żebyśmy porozmawiali o grach, więc jeśli
no
chcesz...
Co ci się podobało na gry, które
no
ci
właśnie,
się podobały?
No właśnie, bo po co te w takim razie, bo chcę, żebyśmy rozmawiali o grach, ale
albo
dopiero
gier,
po tym, jak ty nam...
ci się podobało, no.
Dopiero no po tym, jak ty nam powiesz, jak ty oceniasz tę konferencję, nie? Bo ty oceniłeś każdą z tych konferencji, zacząłeś od tego, że Xbox
nie
idzie w dobrym kierunku i my to skontrowaliśmy z Rafałem, a teraz mówisz, że ale to nie, słuchajcie, to nie o to chodziło, pogadajmy o grach.
Dobrze. To ja tylko chciałem powiedzieć, że było bardzo dużo gier.
No i potem była ta konferencja Summer Game Fest. Też
nie, no Summer Game Fest to była taka centralna impreza i tam było mnóstwo tytułów. Ja nie jestem wielkim fanem tych nowych remake'ów, bo po prostu w nich nie grałem, ale nie uznaję ich za złe, więc okej. Okay. Resident Evil, Code Veronica, remake. Alien Isolation 2, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin. Świetny komiks, jak ktoś zna to wie, o co chodzi. Bardzo się ucieszyłem na wiadomość o Guild Wars 3. Control Resonant został pokazany, ale to było coś, co już znamy. Świetna gra Star Wars Zero Company. Z gatunku, który bardzo lubię, czyli właśnie takich taktycznych gier.
No, myślę, że ten podcast to będzie jakaś rozmowa jednak, a nie,
nie no, słuchać twoich opinii. Zadaliście mi pytanie, co mi się podobało. Nawet się nie koncentruję na tym, żeby zatrzymywać się na dłużej. Później się zatrzymam. Chciałem po prostu powiedzieć. Więc było dużo tytułów. Dobra, One Among Us 2, okej. Okay. Taki ostatni tytuł z tego, no i Exodus. Bardzo mi się podoba, ale już o Exodusie wspomniałem. Więc panowie, było kilka tych imprez. Jeszcze było PC Gaming Show, które uważam, że w ogóle było bardzo sympatyczne, bo oprócz tego cringe'owego humoru, to przede wszystkim pojawiło się dużo fajnych indyków i też rzucę tytułami i najwyżej jak będziemy rozmawiać, co nam się podobało, to jeszcze do tych wrócę, że była taka gra Slash Zero, taka platformówka. Była gra, która chyba jest dopiero w takiej wczesnej wersji, dopiero ją testują, ale Ark Heron i tam czułem taki vibe Guild Wars. Była gra od twórców Mouthwashing, Carcass Clad, no było kilka tytułów, ale panowie, tak jak mówię, tak chciałem powiedzieć wcześniej, nie konferencje gry, więc Rafale, jakie gry z tych wszystkich ostatnich kilku dni pojawiły się na twoim radarze tak, że cię zaciekawiły i że na nie czekasz i no chętnie o nich usłyszymy i o nim pogadamy.
Złoty medal. Bo dam tylko trzy miejsca. Od Fumito Uedy, twórcy Ico i Shadow of the Colossus, nowa gra z jego studia Gene Atlas. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie wyglądająca. Mimo tam, że na tym trailerze było 15 klatek momentami, co można było tłumaczyć dwojako, że ten build jeszcze jest po prostu niezoptymalizowany, albo to był taki wybór artystyczny do tego trailera.
Albo chod złożony poprzednim grą, które też na początku nie miały najlepszego klatkarza.
No, bo Bluepoint chyba poprawił tak naprawdę tego Shadowa, ale to już nie jest tak aż takie ważne. Tak. Bardzo, bardzo interesująco wyglądające połączenie właśnie Shadow of the Colossus Sable, ta gra chyba się nazywała, bo tak mi się wydaje, czyli poruszamy się po jakiejś tam pustyni i znajdujemy jakieś ślady gigantycznych maszyn, mechów. Walczymy z nimi, zdobywamy je, ciężko powiedzieć, jak to będzie gameplayowo wyglądało, ale na pewno ten Gene Atlas zrobił na mnie wrażenie i gdzieś tam rozpalił takie uczucia. Wiesz, ja oglądałem te wszystkie, nie wszystkie konferencje, oglądałem te trailery i to było no okej. Mam bardzo fajne wspomnienia z Resident Evil Code Veronica na Dreamcastie. Ja tę grę miałem tam, byłem nastolatkiem, przychodziłem ją z moją mamą i to takie wspólne granie było ekstra i zobaczyłem, ale nawet na tym trailerze nie poczułem tego, co poczułem właśnie na trailerze gry Uedy. Drugi, no to na pewno dodatek do Monster Huntera, który do Wildsów, który mnie strasznie ucieszył, bo trochę ta gra jest w tym momencie w takiej stagnacji. Nie chcę mówić, że jest martwa, ale jest w stagnacji i mimo, że tam się cały czas pojawiam, bawimy się z moją córką, to jednak ona potrzebuje nowego kontentu, nowych potworów, nowych wyzwań, nowego czegoś, nowego biomu może, bo jest to świetny świat, świetne mechaniki, świetne potwory, świetnie wyglądające, tam naprawdę ja tej grze mogę mówić w samych superlatywach, ale brakuje już teraz w tym momencie kontentu, po 300 godzinach, czy tam trochę nawet więcej wbitych, tam już nie mam co robić. Chyba, że naprawdę grindować pod ten gir ostateczny, który jest zgodny z metą i uważany jest za najlepszy, ale ja niekoniecznie bawię się w to, raczej jakieś tam swoje pomysły zawsze wrzucam, więc tam już nie mam za bardzo co robić, czekam na ten dodatek. To jest dla mnie gra przyszłego roku. I trzecią rzeczą, której się pewnie nie spodziewacie, nie, spodziewacie się, bo napisałem, ale słuchacze się nie spodziewacie. To jest Godzilla Destroy All Monsters, Melee Remaster z, o ile się nie mylę, GameCube'a. Bardzo, bardzo, bardzo chcę zagrać w tę grę. Bardzo mam ochotę właśnie pograć w taką bijatykę niekonwencjonalną. Nie gramy z moją córką w Smash Brosa i może to jest błąd, natomiast wiem, że tutaj będziemy się dobrze bawili, będziemy się mogli sprawdzać i to, że to nie są ludzie, a właśnie jakieś potwory, to jest takie trochę odrealnione, że niby niszczysz miasto, ale to jest gdzieś tam ta poprzeczka niewiary jest wysoko zawieszona, że wiesz, jakiś potwór z trzema głowami i skrzydłami i wielkim brzuchem podnosi budynek, to wszystko jest strasznie umowne i czuję, że to będzie dobra gra do wspólnego grania. Także te trzy tytuły dla mnie ucieszyły mnie, wzbudziły jakieś emocje i tyle ode mnie.
Ale to ciekawe właśnie, że
więcej gier wzbudziło we mnie negatywne emocje niż pozytywne. No,
ale na przykład nie wiem, bo rozumiem, że jak już powiedzieliśmy, jesteś graczem bardziej PlayStation niż Xboxowym, więc pewnie ten State of Play obejrzałeś, ale nie poczułeś żadnej jakiejś ekscytacji, nie wiem, tym nowym Wolverine'em?
Nie obejrzałem tego.
Nie widziałeś.
Znaczy obejrzałem trailery, ale tak, no co... Nie było tam nic, co by mnie jakoś tam szalenie...
Okej, to jeszcze wrócimy do tego w takim razie. No, jak już posłuchamy, co Juliuszu, twoje, nie muszą być tylko trzy, może być nawet 10 albo 20 tytułów. Powiedz, co nie wiem, podczas tego niby trzy zwróciło twoją uwagę.
Ja inaczej do tego podejdę, to znaczy bardziej mam różnego rodzaju przemyślenia. Wiesz, po obejrzeniu tych wszystkich czy tam powiedzmy przeskrolowaniu, bo mi się tego nie chciało oglądać, jak tam zobaczyłem, że ten Xboxowy to trwa godzinę 40, ten Sony też jakiś strasznie długi, czy ten Sony trwał chyba godzinę 40, już nie wiadomo, który był taki długi.
Jeszcze tam były rekordziści, to byli po półtorej godziny, po dwie godziny.
No właśnie, więc wiesz, więc były jakby takie, ja showcase, później sobie obejrzałem tylko tak naprawdę takie podsumowania, szczęście dużo serwisów robi takie podsumowania, co tam pokazali i wiesz, i możesz sobie na przykład na Eurogamerze masz to ładnie ułożone wszystko.
Tak. I później sam zwiastun tylko tej gry najciekawszym.
Tak, i wiesz, i ten. Więc jakby pierwsze moje przemyślenie jest takie, że ja już przestałem się chyba podniecać tymi grami, wiesz, tak pokazywanymi z, wiesz, na tych trailerach, bo szczerze powiedziawszy, po pierwsze, w większości to są masowe, super, hiperprodukcje i...
Tak, z trzeciej osoby.
Nie sądzę, co z trzeciej osoby.
Znaczy, że mają taki wspólny mianownik, że wszystkie praktycznie te największe tytuły są TPP.
Ale to nawet nie, wiesz, to nawet nie o to chodzi, bo to, czy to będzie platformówka, czy to będzie z trzeciej osoby, czy to będzie jakiś FPS, czy cokolwiek, to wiesz, nie ma większego znaczenia dla mnie. Jakby, wydaje mi się, że tak czy siak to są po prostu, wiesz, tam chodzi o pokazanie takich, a już na pewno te największe gry, wiesz, te wszystkie. No, obejrzałem Gears of War, E-Day. Zero emocji. Nawet mam wrażenie, że teraz nie wiem, jest jakiś chyba nowy trend wśród księgowych, żeby wypuszczać gry o zombiakach. Nie wiem dlaczego. Może za mało było?
Ja bym powiedział, że tam właśnie było dużo więcej emotions, bo tam w ogóle jak było takie wprowadzenie, zresztą w ogóle oni to wydzieli. Przepraszam, że ci wszedłem w twoją wypowiedź, ale chodzi mi o to, że tam
tak,
że to emotion tam było, bo zaczyna się od tego, że przyjaciel Markusa Fenixa, Carlos,
ale
brat,
no dobrze,
tego,
ale ja tego,
wiesz,
tak nie
odebrałem. Takie emotion, nie? Wiesz.
Ale dla mnie to był, ten trailer nie wzbudził we mnie żadnych emocji. Zresztą odniosłem w ogóle wrażenie, że ten nie wiem, czy to kwestia, wiesz, tej animacji przez YouTube'a, czy oglądania tego na łączach, że ten ruch postaci jakiś taki kwadratowy, w zasadzie to miałem wrażenie, że oglądam girsy przeniesione w inną skórkę i nawet taka mi myśl przeszła przez łeb, ale nie wiem, czy na ile ona jest prawdziwa, albo na ile to w ogóle może być taki case, że To są de facto Gearsy, tylko ze zmienioną skórką, ale do tego stopnia, że nawet te plansze są wyjęte z pierwszej części, tylko są po prostu inaczej pokolorowane.
Znaczy, wiesz, co jest tak, że oni chyba się spodziewali takich reakcji, bo część tego showcase'u to jest podkreślenie, że wszystko, że oni tam zaczynali w ogóle z czystymi dyskami twardymi. To jest cytat. Że oni po prostu
To mylne wrażenie odniosłem. No ale...
Ale
to
nie,
też
ale
potwierdza...
znaczy wrażenie to coś dobre, no, bo własne, ale chodzi mi o to, że nie udało mi się chyba tego efektu uzyskać, takiej świeżości.
Natomiast wiesz, jakby kompletnie zero zainteresowania, wiesz. Na tym showcase'ie akurat Microsoftowym to tak naprawdę tylko jedna gra wzbudziła moje, powiedzmy, zainteresowanie.
Dygnęło ci coś w sercu.
Ten Vivarium, bo nie wchodziłem w ten temat, natomiast tak spojrzałem na tą grę i sobie pomyślałem, że trochę mi to zalatuje, wiesz, tymi filmami studia Ghibli właśnie takimi, gdzie ta mała dziewczynka zestawiona jest ze światem jakichś takich, wiesz, tych yokai, tych różnych demonów z tej takiej mitologii japońskiej i jest, porusza się na pograniczu takiej normalnego świata i jakiegoś świata takiego mistycznego. Nie? I to wydało mi się ciekawe, do tego bardzo fajnie, tak oldschoolowo zaanimowane, więc pomyślałem, że to pewnie będzie jakiś tam tytuł, wiesz, który chciałbym zagrać, ale on zdaje się też wejdzie do Game Passa, więc mówiąc szczerze, super, więc
tak.
Więc to będzie piękne. Natomiast wiesz, w przypadku, teraz wracając do Sony, czyli generalnie Microsoft to tak jak to, co już w zasadzie powiedziałem, tak, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli moim zdaniem to jest jakby Microsoft mówi jedno i dużo mówi, tak jak zawsze, tak. Microsoft lubi dużo mówić o strategii, o zmianach i tak dalej, ale wydaje mi się, że oni dość konsekwentnie podążają w tym jednym konkretnym kierunku, czyli zaorania generalnie Xboxa i to są takie ostatnie dygnięcia, bo gdyby było tak, jak ty mówisz, to te decyzje byłyby dużo bardziej radykalne i dużo bardziej odważne, a nie ma tych decyzji, nie ma tej odwagi, nie ma powiedzenia, słuchajcie, Fable będzie ekskluzywem.
Nie ma takiego dużego kroku, takiego skoku.
Nie ma, albo na przykład powiedzenia, Fable będzie ekskluzywem przez 2 lata, albo przez rok, nie? Żeby nie, no bo pewnie już gdzieś tam pracują nad tymi konwersjami na inne platformy. Będzie czasowym ekskluzywem na Xboxa, tak? Chociażby w ten deseń, nie? Gdzieś coś takiego zrobić. A mi się wydaje, że będzie wręcz odwrotnie. Te wszystkie gry, które są ogłoszone, czyli ten, nie wiem, Clockwork, czy jak to tam się nazywa, czy te Gearsy, to jednak będą.
Ale wiesz co, no bo to jest tylko PR-owy. Wiesz, dlaczego to jest tylko PR-owa zagrywka? Dlatego, że im nie zależy na sprzedawaniu konsol, więc im nie powinno też zależeć na ekskluzywności, więc to są tylko ruchy pozorowane. Bo gdyby faktycznie...
Ale to w takim razie dlaczego uważałeś, że to jest... Bo zacząłeś, że to jest wspaniały
kierunek.
Nie,
ja powiedziałem, że to są kroczki w dobrym kierunku, ale na dłuższą metę, jeśli oni będą szli w pecetowego Xboxa, a nie normalną konsolę, która będzie konkurować z PlayStation 6, to one są zupełnie niepotrzebne.
No, ale tego nie wiemy,
wszystko, że to są PR-owe ruchy, które mają odbudować...
Ja wam powiem jedną rzecz. Jest streaming, jeżeli chodzi o filmy i seriale, od dużo dłużej trwa i działa niż ten growy. Można się tam kłócić, ale tak naprawdę to, co się zaczynało z grami w streamingu, to było jakieś takie raczkowanie próby i tak naprawdę mówimy od paru lat dopiero o streamingu. Game Pass... rozwija się i to, co oni robią, czy mogliby spojrzeć, jak działał Netflix. Netflix miał po prostu bangera za bangerem, dom z kart, House of Cards, tak? Później był Dom z Papieru i kolejne tytuły, Stranger Things i tak dalej, gdzie budowali marki i ściągali ludzi na Black Mirror, na jakieś takie japońskie, które mieli robione przez siebie, i tych seriali nie obejrzysz nigdzie indziej. Oni się nie wygłupiali w jakieś tam, że wiesz, że sprzedawanie licencji za 2 lata do Sky Showtime, czy do HBO, czy na Canal Plus, chociaż Canal Plus chyba teraz, nie wiem, nie jestem na 100%, nie, Canal Plus ma tylko HBO, ale do czego zmierzam? I oni, jeżeli chcieliby budować markę rozsądnie, Game Pass budować rozsądnie i trzymać tam ludzi, to powinni mieć banger za bangerem, żeby ludzie ten Game Pass kupowali i nie wygłupiali się wypuszczanie swoich ekskluzywów w świat. Nawet uważam, że był może w jakiejś tam szerszej perspektywie Ma to więcej sensu, bo to taki krótki, no to wiadomo, więcej zarobisz na nowej grze, jeżeli ją wrzucisz do na PlayStation, wrzucisz ją do Steama i wtedy zarobisz, ale nie utrzymasz tych graczy przy abonamencie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo dla szrotu to nikt abonamentu nie będzie wykupywał. Mhm. I nie wiem, dlaczego oni idą... Ja się zgadzam z Julesem. Że nie wiem, dlaczego oni idą w takie, nie wiem... takie rozdrabnianie się. Tutaj może jeden tytuł zostawimy, ale trzy wypuścimy, ale coś tam, ale ja nie wiem, to dla mnie jest takie trochę dziwne.
Bo oni mają...
Widać, że nie ma pomysłu. To jest, wiesz, znaczy, tak, wiele głosów przy stole i wszystkich trzeba zadowolić.
Tak, znaczy tak. Oni w pewnym momencie podjęli decyzję, że skoro świetnie działa model subskrypcyjny w ich innych usługach i tam zarabiałem krocie, to oni
zaczęli ten model... Bo tam wykupili konkurencję i nie mają konkurencji.
Tak, ale zostali monopolistą w grach. I się zatrzymali w połowie drogi, bo okazało się, że tak wcale im nie wychodzi, bo nie mają właśnie tych bangerów, które albo mieli bangery, ale coś się stało, że oni te bangery zaczęli robić coraz gorsze. Bo powiedzmy, to jest kwestia umowna.
No bo te ich firmy robiły jeden produkt, pracowały cały czas nad jednym produktem, a teraz musisz wypuszczać cały czas nowe rzeczy. Trzeba kreatywności, a w korporacji kreatywności, sorry, ale nie ma.
No to prawda. To prawda. I najwięcej kreatywności... Chociaż to można oczywiście jakby dyskutować. To ja widziałem na PC Gaming Show, ale w jakich grach? No oczywiście w tych takich mniejszych, czyli w indikach. I tam naprawdę były gry, które mnie ciekawiły, bo tak jak powiedziałem, że wszystkie te gry, które zaprezentowano na tych dużych konferencjach, takie największe, to w 90% przypadków to były jakieś slashery z trzeciej osoby, różniące się szczegółami, ale generalnie ten jeden punkt wspólny miały. A na PC Gaming Show, no tam było wszystko. Nie wiem, była jakaś gra dla fanów Star Trek, jakiś Outpost Unknown, budowanie jakichś baz i tak dalej. Były jakieś gry, nie wiem, już nie pamiętam tytułu, musiałbym sobie przypomnieć, ale była taka gra o wspinaczce, ale na zasadzie takiej, że ściana była oczywiście pionowa, ale wspinaczka była na zasadzie jakichś takich, nie wiem, gry taktycznej, takie wiecie, że się układało jak na kwadratach, nie? Że tam się poruszało jak w jakimś X-comie, no nie? Na tym. I to wszystko było bardzo ciekawie zaprezentowane. Mówię, okej, widzę jakieś pomysły zaczerpnięte z innych gier, ale końcowy produkt jest jakiś świeży, nie? Że coś nowego. I tego nie widać po tych dużych, wiesz, nie? Mamy taki podział,
ale wiesz,
że
ale
właśnie
to
mamy
pytanie...
kolejnych Avengersów, kolejnych Marveli właśnie od tych dużych
No tak, wydatków. Ale to mamy te gry dlatego, że to są po prostu gry tworzone przez księgowych, no, którzy
no tak,
jakby,
tak.
Których głównym celem jest kapitalizowanie growth. Natomiast mi się wydaje, że wiesz, że to nawet nie o to chodzi, że w korporacji nie ma, no wiadomo, że w korporacji nie ma żadnej powiedzmy kreatywności, ale to wszystko zależy od studia, jakie studio to robi, bo
no
wydaje
tak,
mi się,
dasz,
że nawet...
Ile dasz wolności jest, ale jest... i kogo tam zostawiłeś.
Tak,
i...
ale wiesz, bo to jest, zobacz, ciekawie jeszcze tego dodać, bo ciekawy case jest na przykład w ostatnim czasie chociażby ulubionej gry Damiana, czyli Maraton. Moim tak. zdaniem w tej grze nie brakuje zupełnie kreatywności. Wręcz uważam, że gdyby Maraton był wydany przez małe studio albo zrobiony przez nieznane studio, to nawet
to
przy... Tak, to nawet przy obecnym, wiesz, nawet przy obecnym zainteresowaniu tą grą i tak byłby, to jest bardzo hardkorowa gra generalnie, nie? To nie jest gra dla każdego, umówmy się. Natomiast wszyscy zadają sobie pytanie, kiedy Sony wreszcie tam pierdyknie pięścią w stół i ich wszystkich przywróci do pionu, nie? No bo raczej Sony na tej grze nie zarobi tyle, ile mogłoby się spodziewać, że zarobi, sądząc po tym, że stworzyli ją twórcy, wiesz, tak. Jak się tak, tego ta...
Ja tylko dodam Destiny, tak, jedną rzecz, że kreatywność w korporacji jest, tylko o tak jak powiedzieliście, może nawet
tylko
nie chodzi
w księgowości.
O to, że tylko jest na pewno jakaś tam... Znaczy, księgowość jest bardzo ogólna, tylko chodzi o to, że korporacje, że wszystko przechodzi przez pewne szczeble jakiegoś zatwierdzenia. I to wszystko.
Ale wiesz, ja myślę, że Rafał dość celnie powiedział jedną rzecz tutaj a propos korporacji, że to jest trochę na zasadzie, że wiesz, dużo ludzi, dużo dyskutuje, dużo rozmawia i tak naprawdę koniec końców nie ma jednej osoby, która jakby jasno odpowiada za coś od A do Z i to robi, nie wiem, albo jest jakimś takim rzeczywiście mózgiem projektu, jak chociażby Kojima przy swoim Death Stranding pierwszym, czy nie wiem, czy Ken Levine przy Bioshocku, tylko to jest właśnie, trzeba na koniec podjąć taką decyzję, żeby w zasadzie trochę zadowolić wszystkich, nie? Żeby ten się nie obraził, tamten się nie obraził, żeby ten nie naskarżył na tego, żeby tamten nie zrobił jakiejś afery i tak dalej. No i potem powstają właśnie takie gry, które, wiesz, ja cały czas patrzę dzisiaj na tą Forza Horizon 6, nie? To jest po prostu stary, no to jest tak potworna papka. I teraz,
wygładzona
wiesz,
z czegokolwiek.
Sklecona z tego, wiesz, zrobiona na modelu jazdy, to jest wszystko, wiesz, wrzucone do tego samego jakby wora, to a co się stało z grą, która faktycznie miała ciekawy model jazdy, która faktycznie była, została zaorana. Forza Motorsport została zaorana, bo ta poprzednia część Forza Motorsport, no to umówmy się, to już były kafelki z wyborem, widać, żeby to po prostu wydać, zamknąć, pokazali te latające samochody, wydać, zamknąć i po prostu przejść do Forza Horizon, nie? Gdzie tak jak zauważyłeś, jedziesz po tej Forza Horizon, co z tego, że tam masz stary, otwarty świat? Zjeżdżasz z drogi i po prostu kosisz wszystko, co jest na twojej drodze. No zajebisty fan. Rzeczywiście po to gram samochodówki.
Ocean, tak. Ale nie, to ja tylko powiem, bo słusznie zauważyłeś, że tak sobie pomyślałem i ten przykład przychodzi do historii, że właściwie Steve Jobs był takim gościem, który był despotą, ale taki despota miał to ostatnie zdanie i dzięki temu były jakieś rewolucje. Nie?
Wiesz, ale to nawet nie chodzi o bycie despotą, moim zdaniem. To bardziej chodzi o to, że bycie liderem, bycie tym charyzmatycznym przywódcą danego jakiegoś zespołu. A my dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie my, wiesz, tak szerzej mówiąc, w kontekście nie tylko growym czy takim, jest generalnie, dzisiaj nie ma starych autorytetów, dzisiaj nie ma jakichś takich, wiesz, dzisiaj każdy jest autorytetem, każdy dzisiaj nagrywa, każdy może wziąć kamerę, każdy może nagrywać filmiki na YouTube'a, każdy może wszystko robić i czuć się ekspertem od kina. Rozumiesz? Od kina, od gier, od muzyki, od czegokolwiek. Kto to zweryfikuje? Jak to zweryfikuje? My nawet nie mamy
dzisiaj wspólnie... widziałem recenzję pewnego stary, filmu, nawet nie która mamy... była taka, wiesz, że mnie zachęciła.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że my nawet nie mamy wspólnych bo kiedyś jakieś wspólne mianowniki były. Rozumiesz? To, że ty kogoś mogłeś uznać za lidera, że z jego opinią się... A dzisiaj nikt się nie liczy z niczyją opinią, bo przychodzi ten czy inny dziennikarz, przychodzi ten czy inny komentator i po prostu, wiesz, jedzie równo z trawą. To się podoba ludziom, wiesz, to się podoba wszystkim, wiesz,
bo są igrzyska, więc jeszcze najlepiej, jakby była jakaś drama, jakieś takie najechanie...
Tak, ale no bo to się wszystko koniec końców klika. Koniec końców to wszystko się klika. Odsłony
nowy
są generowane.
Gears of War, jakie to nowa Fable, coś tam, nowy God of War. Ja wiem, bo to się klika. I to są właśnie takie...
Ale wiesz, co mi się teraz przypomniało, że kurczę, jeszcze 10-15 lat temu, no więcej niż 10, z 15 lat temu, stary. Ja pamiętam, jak nie pamiętam, która to była, stary, konferencja i jaka to była, czy to był Summer Game Fest, czy to było cokolwiek. No. Nie pamiętam, czy Sony, to była konferencja Sony, któraś tam z kolei. I ja pamiętam, stary, tą... Ale to było piękne na swój sposób, stary. Ja pamiętam tą, jak oni ogłosili wtedy którąś tam część, bodajże Persony, bo nie wiem, czwórkę chyba, nie pamiętam, która to była część, że na nowo będzie zrobiona Persona i ci dziennikarze z IGN-u stali, oni po prostu piszczeli, wchodzili na ten stół, wiesz, to wiadomo, że to wszystko było ustawione i tak dalej, ale nie, dzisiaj to jest nierealne, stary, no.
Nie, właśnie powiedziałbym, że dzisiaj jest bardziej realne.
Ale się nie dzieje.
No, nie, działo się, bo słyszałem, jak Xbox wyskoczył, że wszyscy, wiesz, zrobił Oprah moment, jak to tak nazywam, i ty dostajesz konsolę, i ty dostajesz konsolę, i ty dostajesz konsolę, i ludzie po prostu oszaleli, bo nie dość, że masz fajną limitowaną edycję, to jeszcze za darmo, ale dostać się tam, to też jest taka loteria, więc to nie jest tak, że oni zrobili coś dobrego dla ogółu, dla marki, nie, oni zrobili to po prostu jakiejś wybranej grupie ludzi, żeby się przeprowadzać, ale... Wiesz co, jedna jest ciekawa rzecz. Wspomniałeś Kena Levina i kurde, kolejny rok, kolejne konferencje i nie ma ani słowa o Judasie. I to jest
ja kiedyś czytałem, szukając informacji o tej grze, czytałem, że ona jest w zasadzie skończona, ale tam są jakieś wałki wewnętrzne, jakieś przepychanki i to zdaje się... Gdzieś udało mi się dotrzeć na jakimś reddicie, czy gdzieś, nie wiem na ile to wszystko było faktycznie prawdziwe, ale że rzeczywiście ta gra jest, wszystko jest gotowe, natomiast ona jest z jakichś tam, powiedzmy w cudzysłowie, politycznych powodów przesuwana.
Tak.
Wiesz, na później.
Ale wiesz, ale w ogóle bardzo dużo, prawda, nie wiem, gier, jak nie oglądaliście, to może było takich, które były trochę tak stylizowane. Stylizowane na tą taką... był ten styl taki, jak był na przykład w Dishonored, nie? Jeśli chodzi o wygląd postaci, jeśli chodzi o to, jak taka lekka karykaturalność. Bardzo dużo było takich gier, nie? Czy zwróciliście uwagę?
Ale mi się wydaje, że to chyba bardziej dlatego, że to jest kierunek, który się wolniej starzeje generalnie. Wiesz, te wszystkie gry z taką stylizowaną grafiką, one się zasadniczo wolniej starzeją, tak. bo tam nie masz takiego, wiesz, takiego fotorealizmu czy czegoś. No myślę, że jakbyś dzisiaj zagrał w tą grę kurczę, jak to się wyleciało mi z głowy teraz, to tam już było kilka części z tym Claptrapem, no, z tym robotem.
Borderlands,
no to wydaje mi się, że one się aż tak źle nie zestarzały, mimo że już pewnie mają ponad 15 lat niektóre te pierwsze części, no. Ale wiesz, co jeszcze, wracając jeszcze do tych konferencji, co jeszcze chciałem powiedzieć o tych moich wrażeniach. Jeśli chodzi o Wolverina, no to ja, tak jak od początku w ogóle na mnie ten tytuł zupełnie nie działał i obejrzałem ten trailer i on na mnie zupełnie nie działa. Zresztą tak samo jak w jakimś sensie ten Spider-Man. Ja skończyłem tylko Spider-Mana, wiesz, wcześniej tego pierwszego, który był na premierę, nie pierwszego, tego, który był na premierę PlayStation 5, Miles Moralesa.
Tak.
I spoko się fajnie grało, ale jakby i ja nawet zagrałem w jakimś trialu godzinnym na PS Plusie w bodajże Spider-Mana 2. No i jest oczywiście, to jest spektakularnie wszystko zrobione, ale nie chciałem się w to grać. Teraz, wiesz, to jest wszystko w PS Plusie, jakoś w to nie gram. Tak samo z tym Wolverinem. Zupełnie, kompletnie prawdopodobnie nie gra dla mnie, a podejrzewam, że znowu jak taki wielki blockbuster spod znaku tych wszystkich gier, no to on będzie napakowany takim sztucznym kontentem, sztucznie nadmuchany do granic możliwości, żeby tam po prostu było tych znajdziek, tego wszystkiego gameplayu na 40
godzin. Ja się boję, że ta brutalność, to że tam wiesz, flaki latają i tak dalej, że to się szybko jakby znudzi, szybko się...
Nie wiem, to nawet nie mam zdania, wiesz, szczerze powiedziawszy o tym, ale to była jedna rzecz, natomiast z pozostałych gier, szczerze powiedziawszy, no to ja nie wiem, czy ja to... Natomiast ciekawe miałem spostrzeżenie jeszcze a propos, bo to też wydaje mi się, że Rafał coś tutaj dorzuci, swoje 3 grosze myślę, no to odnośnie tego God of War'a, więc ja sobie tak pomyślałem, że w sumie, tak pierwsza myśl, tak zacząłem oglądać ten trailer, to wszystko, tak sobie pomyślałem tak, że w sumie jak mogłaby potencjalnie wyglądać żona Kratosa, nie? Takiego emerytowanego siłacza. I myślę, że ona by tak wyglądała. I myślę,
ale ona
że akurat...
tak wygląda, bo ona już była wcześniej pokazana w tych poprzednich God of War'ach.
Ja wiem, ale chodzi mi o... No to okej, dobra, ale chodzi mi o to, że Kratos też się generalnie zestarzał, nie? I on już jakby, to już nie jest ten młody Kratos z pierwszych części, gdzie on był młody, ambitny i tam po prostu się klikało tymi...
Jurny.
Tak, dokładnie. Tylko on już się ustatkował, masyna, wiesz, i tak dalej.
PlayStation 2, to właśnie z God of War'a są.
Tak, natomiast tu mi się wydało, że to jest okej, okay, ale...
Znaczy ja powiem tak, że nie wiem właśnie, to jest ciekawe, jak wy patrzycie na to, że dosyć do poważnej gry, chociaż która miała momenty jakieś takie komediowe, no bo ta gadająca odcięta głowa, jakieś takie śmieszne tam motywy były, ale jednak God of War był grą poważną, a tu mamy coś w stylu, nie wiem, tego Thora w Marvelu albo nie wiem, He-Mana. Ja nie widziałem He-Mana. Rafał, ty widziałeś He-Mana, podobno bardzo fajny film. Ale wiecie, chodzi mi o to, że takie wprowadzenie takiego slapsticku, takiej komedii, no bo nie tylko mamy to, że gramy Lao Fei, czyli żoną Kratosa, co jest trochę takie, że okej, okay, jedziemy na marce God of War, ale tak naprawdę robimy bait and switch. I ten bait and switch był świetny, jeśli chodzi o ten zwiastun, bo zaczyna się od sceny, która otwierała właściwie, można powiedzieć, że jedną z takich pierwszych, nie pamiętam, czy otwierała, ale
otwierała,
to była...
Otwierała scenę, jak tak. On układa jej...
Pogrzebu, tak.
Że tak powiem...
Jej ciało na stosie, tak.
Stos, tak. Tak.
I wszyscy się zastanawiają, ale o co chodzi, nie? Że ten... I później przechodzimy do tego, tej właściwej historii, tej nowej gry.
I wtedy czar prys.
Nie, znaczy ja byłem bardzo ciekawy, bo on był bardzo długi, ten pokaz. Artystycznie był bardzo taki zdynamizowany, bo to było wszystko na jednym ujęciu. No i jestem trochę rozdarty, no nie? No bo nie widzę tej gry jako God of War, ale z drugiej strony podoba mi się ten slapstick tam, podoba mi się ta galaretkowa, ten galaretkowy sześcian gadający, że to może być jakieś takie, nie wiem, no niepoważne podejście do tego, Więc trochę dziwne, że zostawili tą markę God of War, że nie jakoś nie wymyślili na przykład, nie wiem, że Goddess of War czy coś takiego. No wiecie, jakiejś takiej małej zmiany w tytule, żeby to trochę zmienić, tylko no jestem ciekawy tej gry. Jestem ciekawy tej gry, ale tak naprawdę to nie jestem w stanie jakby wykrzesić więcej jakbyś takiego uczucia w stosunku do tej marki właśnie przez to, że zmienili teraz postać, tylko podchodzę do tego, okej, nowy, jakby nowa gra, wiecie, no nie, może się źle wyrażam, że okej, że mamy po prostu jakiegoś Thora albo właśnie He-Mana i jestem ciekawy, czy to będzie, ale w ogóle nie czuję, że to jest w jakimkolwiek sposób związane z God of War'em. Oprócz tego, że to no jest dobra, żona Kratosa.
To ja wam powiem, co ja sobie o tym myślę. Generalnie God of War to była zawsze marka, która robiła wrażenie. W sensie wyszła na PS2 i to był system seller. Ludzie sobie pokazywali i ludzie grali w God of War'a, bo wyglądała dobrze, miała super gameplay, była skillowa, była też dla casuali, dawała fan. Druga część robiła masakryczne wrażenie. To była jedna z najlepiej wyglądających gier na PS2 i uważam, że to była bardzo wysoko podniesiona poprzeczka, jeżeli chodzi względem pierwszej części. Na PS3 wyszedł God of War 3, który wyglądał fenomenalnie. To była gra, która była stawiana obok Uncharted 3. Tak samo, świetnie wyglądająca, robiąca wrażenie. Mieliśmy nowego God of War'a na PS4 i to tak samo. Był absolutnie system seller. I Ragnaroka, który też wyglądał świetnie, ale już Ragnarok już się trochę rozmywał. I teraz tak, zrobili grę w tym roku Metroidvanie, która wygląda no po prostu wygląda, jest, o może w ten sposób jest. Ona niczym się Słyszymy nie wyróżniała. Słuchajcie, to był taki, ja rozumiem, że doimy markę, ale ona nie spełniała tych oczekiwań, które do tej pory przychodziły z tytułem God of War, czyli świetnie wyglądających, masakrycznie dopakowanych akcją, wywołujących zachwyty gier. Po prostu była sobie. Podobnie było z Ascension, to z 2013 roku, które chyba nie było zbyt dobrze przyjęte, ale to już był, powiedzmy sobie, zmierzch PS3. Natomiast nawet same tytuły na PSP, Chains of Olympus i ten drugi, którego nie pamiętam. One również wyglądały super. Sons to były Sparta najlepsze gry. Sons of Sparta to jest to, co teraz wyszło w tym roku. To jest ta Metroidvania, która po prostu jest. Tak, a tam to się nazywało Chains of Olympus.
Ghosts
of Sparta. No. I one wyglądały najlepiej na PSP. To były najlepiej wyglądające gry. Więc za każdym razem ten deweloper Santa Monica Studios dopieszczoną grę wypuszczał, która robiła masakryczne wrażenie. Ja używam takich sformułowań masakryczne, no, ale to wiecie, o co chodzi. Odpalałeś tytuł i wiedziałeś, na co się szykujesz, że będzie epicko, że będzie brutalnie, że będzie po prostu podniesiona poprzeczka, jeżeli chodzi o rzeczy, które Kratos robi, no niesamowicie. I dostaliśmy ten Sons of Sparta w tym roku, które było po prostu, że jest. No spuśćmy zasłonę milczenia na to. I teraz dostajemy grę. I teraz tak, najbardziej krytykowane momenty w God of War'ze tych nowych to były momenty, kiedy gramy Atreusem, gdzie nie gramy Kratosem, tylko nowym bohaterem i ten bohater się nie sprawdził, w sensie ludzie go nie polubili, to nie było, ja nie pamiętam naprawdę, było takie momenty, że ludzie, no nie można tego tak krytykować, czasami trzeba, żeby opowieść się toczyła, to trzeba było czasami odejść od Kratosa. To też była historia jednak jego syna, nowe pokolenie, ale nikt nie był zachwycony tą postacią. Więcej było głosów negatywnych, bo ludzie chcieli Kratosa. To jest seria z Kratosem i dostajemy teraz Laufey, w którą wciela się Deborah Ann Wall, która do tej pory jest najbardziej kojarzona z Karen Page, której ludzie nie cierpieli w Daredevilu i chyba bili brawo w momencie, kiedy ją zabili w serialu. I oni oczekują ode mnie, osoby, która lubi God of War'a, że ja będę się cieszył, że gram w nie Kratosem. I wiecie, teraz wychodzę na jakiegoś szowinistę, ale umówmy się, jakbym kupił grę Tomb Raider, to nie mam ochoty grać jej kamerdynerem albo tym grubawym Maorysem, tylko chcę grać Lara Croft.
Chyba, że to byłaby gra Tomb Raider, to jest Lara Croft. Stories,
ja trochę inaczej do tego podchodzę. Jednak ja mam
w związku z czym uważam, no spoko, ale mówię, w związku z czym jak widzę God of War, to chciałbym grać Kratosem, Bogiem Wojny. Nie miałbym przeciwko tej grze nic, gdyby to miało swój tytuł i było powiązane z God of War'em, zaczyna się, no nie wiem, tam Laufey, ostatnia córa, kurde, nie wiem, tak. Gigantów,
na przykład
czy coś
God
tego
of
rodzaju.
War Story, coś takiego, albo coś
pod tytuł, nie? No. Nie miałbym, aczkolwiek też bym. Natomiast to jest takie bezczelne dojenie marki, gdzie tarczą jest inkluzywność, tarczą jest girl power i się nią zawsze zasłonimy i każda krytyka, która spadnie na to, że no słuchajcie, no to nie jest to, co my chcemy, bo to wychodzisz na dupka, wychodzisz na tak. Tego złego, więc to są
to
moje wrażenia po tej grze.
Ile mamy teraz gier, już, w których mamy...
Już kończę, daj mi skończyć tylko. Już skończę i... Tak. Natomiast obejrzałem ten gameplay i to nie wygląda na złą grę, tylko ja mam takie odczucia, że to jest kolejny przyczółek zdobywany przez korporacje, przez księgowych, którzy mogą absolutnie zrobić wszystko, co chcą z marką, i zasłonią się i wychodzisz na tego złego. I w momencie, kiedy rzeczywiście jest sprawiedliwa krytyka jakiegoś zachowania korporacji i w momencie, kiedy jest niesprawiedliwy atak na jakość twórców, to się wszystko wbija w jeden wór i wszyscy ci, którzy nienawidzą kobiet i piszą jakieś totalne bzdury w internecie o tym, że woke gra, bo gra się kobietą, albo że, nie wiem, że kolor nieba na okładce nowego Halo jest woke, bo jest tam różowy i przypomina mu kolor... chmury przypina mu kolor jakieś tam flagi LGBT i ja takie rzeczy widzę i po prostu umieram w środku, jednocześnie z zażenowania, że jestem w tej grupie, a w drugim sposób, że śmieję się i po prostu umieram ze śmiechu. Ale w momencie, kiedy chcesz na przykład coś skrytykować, że hej, rozwadniacie markę, rozbijacie markę, God of War to zawsze było coś innego, to był zawsze Kratos, to było zawsze jakieś... naprawdę duże wydarzenie i wypuszczacie Sons of Sparta i ten Laufey, ten trailer, to wiecie, to się moja krytyka rozmyje. Także to są moje wrażenia. Gra wygląda naprawdę spoko. Wolałbym, żeby to był Kratos i to tak zostawię. Bardziej boli mnie to, że to się wydarzyło, niż że ta gra będzie, nie?
Tak, ale tylko jeśli chodzi o to, co się dzieje, no to jest taki klasyczny... Chyba to się definiuje jako bait and switch, nie? Czyli przyciągać się do czegoś. I to miało być podobno z filmem Blade, i dlatego ten film nowy Blade się nie ujawił, bo wszyscy liczyli, że ma być film o Blade'zie, a tam w fabule okazało się, że tak naprawdę tego Blade'a będzie bardzo mało, tam będzie jakaś inna postać, która będzie grała pierwsze skrzypce. I to samo było też po części trochę z tym Indiana Jonesem, tylko mi się wydaje, że to też wynika z tego, kim są twórcy i że może... Publika się nie zmienia, ale twórcy się zmieniają i to jest to. Ale ja to rozumiem, ja to rozumiem. No ale Juliuszu, bo ty chciałeś coś dodać no a propos twoich wrażeń.
Tak,
z tego.
Znaczy ja generalnie chyba patrzę na to jednak troszeczkę inaczej, bo wydaje mi się, że to jest mimo wszystko za wcześnie z tym dojeniem marki. Na papierze pewnie tak, ja absolutnie nie chcę ich bronić. Natomiast ja bym raczej poczekał, wiesz, na finalny produkt i wtedy się wypowiedział, czy faktycznie tak jest. Bardzo możliwe, że tak będzie, że patrząc na te gry, które wyszły. Natomiast ja, wiesz, ja na God of War'a zawsze od pierwszej części patrzyłem i to była rzeczywiście jeden z takich tytułów, który mnie przyciągnął w którymś momencie też do playaka. Ja patrzyłem na God of War'a zawsze przede wszystkim przez pryzmat historii. I ja byłem zawsze zafascynowany tym, jak kapitalnie God of War odwołuje się, zwłaszcza jedynka i dwójka, do mitologii, greckiej i jak kapitalnie ją przerabia i adaptuje i jakby transformuje pod jakby swoim kątem. I byłem tym zafascynowany i wydawało mi się, że to jest niesamowite, że gra, która jest po prostu slasherem, pewnie jednym z najlepszych czy jednym z czołowych, jednocześnie w tej warstwie fabularnej, która jest niezwykle ciekawa, jest tak interesująca. Przynajmniej dla mnie. To są moje doświadczenia z God of War 1 i 2. Jak zagrałem pierwszy raz w tego God of War odświeżonego, powiedzmy, tą nową, bo on się nazywa God of War po prostu, z tego co pamiętam, nie? God of War. Ten, który był. To sobie pomyślałem, wow. Spodziewałem się, że będę miał tego slashera, że będę tam łaził i tak dalej, a tu zupełnie inaczej umieszczona kamera niż w tych poprzednich God of War'ach. Zupełnie inne jakby odbiór tej rozgrywki i ten bohater, który z tego młodego, wiesz, agresywnego gościa, który staje się tym bogiem wojny, dołącza do Panteonu, staje pośród tych nieśmiertelnych, nie? I jakby wrzuca im de facto w tych poprzednich grach to wyzwanie. Tu już jest tym starym emerytem, nie? Tym gościem, który już to swoje w życiu zrobił, swoje w życiu widział, chowa tą kobietę, którą kochał, z którą ma tego syna. Wiesz, ja tam specjalnie nie wchodziłem. Ten setting, to wszystko było dla mnie niesamowicie kapitalne i to mi się bardzo podobało. Ten poprzedni God of War, ja go nigdy nie skończyłem, tego, nie pamiętam jak on się nazywa, ten zimowy taki.
Ragnarok.
Ragnarok, dokładnie. Ja Ragnaroka nie skończyłem, po prostu dla mnie on, chcę do niego wrócić, chcę go skończyć, bo ja go kupiłem i mam go w cyfrze, ale wiesz, ale jakby on zawsze, jakby... To bym powiedział, że to jest już to dojenie marki, nie? Że to jest już to, że tam nie było dla mnie... niczego nowego, nie? Potem ja pamiętam, że ludzie się zastanawiali i było mnóstwo tych dyskusji, w którą to stronę pójdzie, jaka teraz będzie mitologia, czy to będzie odwołanie się gdzieś do tych. Wiesz, moja pierwsza myśl, jak zobaczyłem ten Laufey, ten trailer, te pierwsze kolory, tą zmianę kolorystyki, to pomyślałem, to będzie słowiańskie, może będzie mitologia słowiańska, ale no niestety ten sen trwał krótko.
Znaczy, problem jest z godoworem takim, że on już tam wszystkich tych bogów, których mógł, to wykosił i teraz jest pytanie, czy to będą jakieś zaświaty dla bogów, i teraz będzie można zrobić jakiś reset. Wiadomo,
może,
że
ale
nie można tykać.
Ja nie wiem, czy zabił wszystkich, których mógł zabić. Moim zdaniem chyba nie, ale w każdym razie wiesz...
Cała Wielka Brytania, cała wyspy są, irlandzka, nie wiem, szkocka mitologia, no to tam też jest ciekawie, jest blisko Skandynawii, więc
tak,
wydaje mi się, że tam
wydaje,
jest naturalnym
tak,
kierunkiem.
Wydaje mi się, że jest mnóstwo kierunków generalnie, w których mogli pójść. Natomiast mi się ten trailer, może nie to, że on się jakoś mi szczególnie podobał, ale mi się, ja jestem zaciekawiony generalnie, bo mnie interesuje ta postać tej jego żony, która się jednak pojawia w tych poprzednich częściach. I ja nie mam takiego odczucia, że God of War to musi być koniecznie, bardziej jest dla mnie ciekawe rozwiązanie, wiesz, fabularne, jak to, w którą to stronę pójdzie, w którą to stronę będzie zmierzać, bo o gameplay zasadniczo jestem spokojny, bo każdy z tych God of Warów miał solidny gameplay, to nigdy nie było tak, że ten gameplay, znaczy może w tym, nie grałem w tego, ten Son of Sparta czy coś tam, w to nie grałem, więc nie wiem, pobieżnie wygooglałem sobie jakieś recenzje, to rzeczywiście raczej ludzie to krytykują. Natomiast tutaj wydaje mi się, i tak jak mówię, też mi się podoba generalnie ten zamysł cały, że tak, ja to tak sobie wyobrażam, no, wiesz, czułbym się lekko zażenowany i to byłoby lekko infantylne, gdyby nagle się okazało, że ta Fey to jest po prostu młoda, jurna dziewka, nie? Która gdzieś tam została, no, pewnie ona by pasowała, może ona taka kiedyś była, ona by tak pasowała do tego God of War'a, jak miał 20 lat albo 19, jak rzucał te wyzwania, a nie jak jest już tym gościem z tyranym życiem, nie? Który, tym się szalenie w ogóle podobało ta zmiana dynamiki w tym u Kratosa. I tak, wiesz, teraz jak patrzę na to, no to mówię, no to jakby dla mnie ciekawsza jest historia, ciekawsze jest to, w którą stronę to pójdzie i w którą stronę, jak to zostanie rozwiązane. A sama postać jest dla mnie dość interesująca. I ja nie podoba mi się ta galareta, to uważam jest jakiś taki, ja tego nie odczułem, ja nie wyłapałem, jestem za głupi, nie wyłapałem tych niesamowitych żartów, nie? Dla mnie trailer jak trailer, ja chcę zagrać pełną grę.
Ale widziałeś
i na przykład
tego Tora, to była trzecia część.
Ja nie oglądam takich filmów, stary, niestety, więc przepraszam, no ciężko mi jest się
Ale Guardian of the Galaxy oglądałeś, nie? Więcej,
film jeden obejrzałem, tak, bo mi się gra podobała, albo odwrotnie, już nie pamiętam, tak, to obejrzałem z ciekawości, ale to jest, wiesz, ale to okej, to spoko, tak? Tylko, że to to w dalszym ciągu
nie
jest...
Nie, nie, no rozumiem, rozumiem.
Wydaje mi się, że God of War, generalnie gry God of War dla mnie są na troszeczkę wyższym poziomie fabularnym niż świat Marvela i generalnie nawet Strażnicy Galaktyki i tak dalej. To jest kino, to jest jakby czysto kino rozrywkowe. Ja mam wrażenie, że jednak God of War dla mnie przynajmniej, jak pamiętam, to jednak były rzeczy ciekawe właśnie od tej strony takiej narracyjno-fabularnej. Nie? I tam to nie było tak, że ktoś sklecił historię, że zabijemy tego i tamtego. Nie? Tylko to się trzymało kupy. To się trzymało pewnych wiesz, mechanizmów i tego, w jaki sposób generalnie działała grecka mitologia, jak działali bogowie, jak, na czym polegało przeznaczenie, na czym polegało wiesz, ten... No, różne te, powiedzmy, sytuacje tak mitologiczne, które gdzieś tam się działy. Więc tak jakby ktoś, wiesz, znalazł tą nić, tą powiedzmy ten szkielet konstrukcyjny i teraz nanizał na niego te koraliki w troszeczkę inny sposób, w innej kolejności, inaczej to zmienił, tu dodał inne sploty i tak dalej, ale w dalszym ciągu zrobił to zgodnie ze sztuką, tak bym powiedział.
Ja tutaj jeszcze, wiesz, wejdę ci w słowo, nie, bo... Wydaje mi się, że trochę niesprawiedliwie oceniłeś Ragnarok. Ragnarok ma tam sporo tematów, takich tropów, jeżeli chodzi o tożsamość, o pochodzenie. Ten wątek Atreusa i tego, że on ma dołączyć do ewentualnie do bogów i zostawić ojca, jest dosyć ciekawy. I tutaj bym naprawdę... Bo powiedziałeś, że to jest dojenie marki, nie? Ta druga część. Znaczy, ale z drugiej strony to było tak jakby domknięcie historii w zupełnie innym klimacie, w zupełnie trochę też zmienionym settingu. I rzeczywiście ono zamyka historię. To jest tak, że dostała gra kontynuację taką bezpośrednią i no, czy dojenie to było marki? No, ludzie chyba oczekiwali konkluzji i moim zdaniem to jest dobra konkluzja.
Nie, no może...
jeszcze, a druga, wróciłbym jeszcze na sekundkę, nie odnosząc się do ciebie, że też nie chciałbym, żeby wyszło, że ja krytykuję aktorkę, bo tak powiedziałem, że cieszyli się ludzie, że ona zmarła w serialu. Ja Deborah Ann Woll widziałem już tam, nie wiem, 20 lat temu w Czystej krwi. I ja jej talentu aktorskiego nie odbieram. Tak samo ona ma warunki, żeby grać wojowniczkę. Parę lat temu zagrała w takim filmie Queen of the Ring, wrestlerkę. I ona naprawdę, to nie jest, tak jak powiedziałeś, że nie chcesz oglądać jakiejś tam nadmuchanej blondyny. Ja się z tobą zgadzam. To jest bardzo fajny wybór. To jest atrakcyjna kobieta, która ma warunki do grania właśnie, jest wysoka, dobrze zbudowana, ma warunki do grania wojowniczki. I doskonale pasuje na żonę Kratosa. I tutaj naprawdę mi nie chodzi o to, że gramy babą, żeby tak uprościć, tylko o to, że to jest żerowanie na tym tytule i czegoś innego. Później się ludzie dziwią, że jest negatywny odbiór i że mężczyźni nienawidzą kobiet, ale myślę, że byłby bardzo podobny odbiór, gdybyśmy bohaterkę kobiecą wywalili i mieli, nie wiem, w prologu tylko... Daję przykład Lary Croft, bo to jest bardzo jasny, jaskrawy przykład. I że gdybyśmy dostali, nie wiem, kogoś z tego teamu jej, czy nie wiem, czy tam ktoś przeżył Shadow of the Tomb Raider, ale załóżmy, że tego właśnie Maorysa, że jego dostajemy przygody i nowy Tomb Raider i przygody kucharza okrętowego. No nie, no słuchajcie, no to by było takie samo larum, że ludzie nie chcieli tego, że tylko, że widzicie, no tutaj się obróci krytykę tego, że ludzie rzeczywiście, dla nich God of War jest Kratosem, w to, że ludzie, mężczyźni nienawidzą kobiet. O to mi chodzi, chciałem, żeby to wybrzmiało.
No okej, ale ja jednak się w dalszym ciągu z tobą nie zgodzę, bo być może na papierze tak, jak mówisz, i na tym etapie możesz mieć takie obawy, ale ja w dalszym ciągu... Dlaczego? No nawet jeżeli by to był ten kucharz czy ktokolwiek, to wszystko zależy, co by w tej grze się działo, na czym by ona polegała, jak by była rozwiązana historia. Wydaje mi się, że to jest, wiesz, to już wszystko zależy, czy to będą robić księgowi właśnie, czy to będą robić, wiesz, ludzie kreatywni. Natomiast jeszcze odnosząc odnosząc się do tego, co powiedziałeś, tak, no ja nie chcę tak zabrzmieć, że ja tak krytykuję tego Ragnaroka, nie? No bo ja go, mówię, ja go nie skończyłem i to jest dla mnie jakby, ja nie wiem do końca, jak ta historia tam się potoczyła, jak ona się zakończyła, ale teraz mi przypomina się, tak, ja pamiętam, to też jest właśnie część tego kapitalnego, powiedzmy, nowego God of War'a, nie? Ta dynamika ojciec-syn i tak dalej, ten Atreus, który musi z tym, to pamiętam w tym God of War, że to wszystko jest bardzo ciekawe, więc tak jak mówię, i dla mnie jednak mimo wszystko ta żona, ona jest częścią tej historii. Ona występuje w poprzednich częściach, więc to nie do końca się zgodzę z tym, że wiesz, że nie, inaczej, nie porównywałbym tego do takiej samej sytuacji, że nagle grasz teraz wilkiem z pierwszego Tomb Raidera, chociaż wydaje mi się, że ja bym zagrał chętnie w taką grę, jak jesteś
znaczy, wiesz, że swoim zadaniem. Jeśli dobrze opakujesz,
dam ci jeszcze bardziej jaskrawy przykład. Dam jeszcze bardziej jaskrawy przykład. Masz grę, nazywa się Cats i grasz kotem. I przez cztery części grasz kotem, a w piątej części nie grasz kotem, tylko grasz człowiekiem. I czy czułbyś się zdenerwowany, że w grze Cats grasz człowiekiem?
No właśnie ja ci próbuję powiedzieć, że nie.
No właśnie ty mówisz, że nie, że to dla ciebie, a dla mnie to po co?
Znaczy, być może.
No, dla mnie to jest... Nie wiem, no już, jeżeli ty nie widzisz tego problemu, to spoko, ja ci go nie wytłumaczę.
Znaczy, ja rozumiem to, co ty do mnie jakby chcesz powiedzieć, tylko mi się wydaje, ja próbuję ci powiedzieć, że okej, być może będę się czuł zdenerwowany, być może bym się czuł poirytowany i być może bym to zrobił, ale wolałbym jakby wypowiedzieć to
zobaczyć
po zagraniu,
grę.
Zobaczyć po prostu tą grę.
Tak.
Bo być może twórcy właśnie w ten przewrotny sposób coś próbują inaczej pokazać. Nie wiem, coś ciekawego, może jakoś inaczej. Wiesz, no...
Ja was pogodzę niedługo.
Wiesz, jeżeli... no ja wiem, co powiesz, bo Stellar Blade też na przykład się zmieniła bohaterka, nie? Ja wiedziałem.
I teraz gra z dzieckiem.
Chyba musiałem coś powiedzieć. Nie, czy ja powiedziałem,
nie powiedziałeś
czy
nic. Ja właśnie o tym sam chciałem powiedzieć, że Stellar Blade zmieniła się bohaterka. No i co? No nie gramy, no.
Ale mam pewne zastrzeżenia do tego, więc dokończcie tę historię.
Dobra.
Z God of
War.
To
ja już kończę. No ja myślę, że się pogadajmy tutaj, o Stellarze.
Tak, mamy inne...
Ja powiem tak. Ja jestem wielkim fanem Stellar Blade.
Ja też.
Ale
jestem
ale mam trochę problem z tą nową postacią, dlatego że i to chyba jeszcześmy kiedyś podejmowali ten temat, że...
nie wygląda.
Że nie, po prostu
nie
twarz tej dziewczyny androidki, rozumiesz, jest zbyt młoda. I ja mam z tym problem, że to jest gra z trzeciej osoby, tam są momenty, jeśli chodzi o tą walkę, które już widziałem, krążyły jako stop klatki.
Masz za dużo kosmatych myśli, wiesz? I to jest ten problem.
Nie,
ale
nie,
stary, tam jest naprawdę szczucie. To jest takie perfidne szczucie i to też jest... To nie... Tam... To co pokazali i te stopklatki, między innymi za materiałów chyba promocyjnych, to nie były stopklatki robione przez graczy, tylko to było chyba wypuszczone oficjalnie przez dewelopera, gdzie...
Tak? Aha, okay.
Screenshot, gdzie kobieta, główna postać, w pierwszym momencie to wyglądało jak dziecko.
Tak.
Jak te pierwsze ujęcia trailera... Później musisz doczytać, to jednak nie jest dziecko, tylko to jest bardzo młoda, ale pełnoletnia już modelka, tylko ona wygląda jak dziecko. A druga sprawa, tam są ten kostium, jest tak był wycierany, że ja napisałem na Twitterze, nie wiem, nie zgadzajcie się, czy nie będę tego mówił, bo to Damian tak wytnie, bo on cenzuruje, więc ja nie mogę powiedzieć wprost, ale to wygląda tak, jak
się, o czym
wygląda...
tu rozmawiamy, a to o Ninja Turtles.
Jak wygląda kobieca część ciała i to naprawdę przy żadnym, w żadnym momencie nie można uznać za nic innego, że naprawdę przy najbardziej szczerych intencjach to widzisz to po prostu i oni to wypuszczają po to i to jest coś celowe, to jest wymierzone właśnie konkretnie, żeby zrobić kontrowersję. To prawdopodobnie będzie ocenzurowane w grze, ale to też jest tak, że oni pozbywając się wydawcy ze strony Sony, mogą sobie na to pozwolić, bo Sony by nie pozwoliło im tego zrobić.
Czy nie wiem, czy pamiętacie, jaka była kontrowersja na początku Stellar Blade, że zmodyfikowali delikatnie stroje, żeby powiedzmy te dekolty nie były wyeksponowane, ale później jak doszły dodatki, jakieś DLC, to pojawiły się nowe stroje, jakby w cudzysłowie ten problem rozwiązano, więc ja uważam, że oni bardzo świadomie, ale to, znaczy ja nie wiem, jakby to była jakaś, bo odkrywam Amerykę, no nie? Ale oni to robią, dlatego że to się sprzedaje. Jak zobaczycie, wszystkie te azjatyckie gry, które były, one stawiają właśnie na to, żeby przyciągać właśnie tymi postaciami, jak one wyglądają, jakie są atrakcyjne. W Crimson Desert, Damien, piękna kobieta. Tam w ogóle jest, to jest wiecie, no chodzi mi o to, że...
Ale chyba w Crimson Desert tam ona aż tak nie apatuje tymi swoimi dziękami.
Ale chodzi mi o to, że mamy gry, które robione przez zachodnich odbiorców i tam stawia się może na jakąś, nie wiem, aspekt intelektualny kobiet. Jakby też się jakby podkreśla pewne cechy urody, a nie je, ale nie w taki sposób, znaczy nie epatuje się tym, co kiedyś sprzedawało wszystko, tak? Mówiło się, że seks sprzedaje wszystko, nie? Kiedyś. I teraz się od tego odchodzi, ale nie tylko, że odchodzi się, że się nie epatuje tym, to też się robi w drugą stronę. Czyli się przykręca tą śrubę na takiej zasadzie, że wiesz, sprawiamy, że te postaci są mniej atrakcyjne, ale może ciekawsze, bo mają, nie wiem, więcej zmarszczek, może nie mają w makijażu, no wiecie, o co mi chodzi, nie? Że jaki był zarzut, słuszny, niesłuszny, to ja tego nie oceniam, ale była ta scena z tego Residenta Requiem, która była użyta do pokazu tej technologii DLS-5 i nagle eksperci od makijażu, w większości faceci, zaczęli krytykować, że co to jest, upiększyli Grace, ona powinna wyglądać na smutną, zapłakaną i tak dalej, a tutaj doszukali się, że ma maskarę, że poprawili jej lipstick i tak dalej, nie? Wiecie, o co chodzi? Że nagle okazuje się, że atrakcyjność jest problemem, tylko że niestety mamy ekstrema, mamy zachodnie ekstremum i mamy ekstremum w postaci Stellar Blade, które moim zdaniem idzie za daleko, że ja się cieszę na przykład tym, że mamy na przykład Tomb Raidera, gdzie jest inteligentna kobieta, niezależna, z pasją do archeologii, no i też niezwykle atrakcyjna. I to, co zbudowało kiedyś postać Lara Croft, teraz niekoniecznie jakby musi być eksponowane, ale jednocześnie nie staramy się zmieniać tej postaci, tak? Nie, ona nie biega jakiś, nie wiem, w płaszczach i tak dalej. Nadal jest tą Lara Croft, którą pamiętam. I moim zdaniem to jest ten środek, to jest ten złoty środek, no nie?
Ja jeszcze mam jeden zarzut do twórców Stellar Blade. Właśnie ten cynizm. Bo Stellar Blade jest dobrą grą. I możliwe, że dużo ludzi przez kontrowersję w nią zagrało, ale też bardzo możliwe, że dużo ludzi w tą grę nie zagrało przez kontrowersję. Wygląd głównej bohaterki, to eksponowanie jej ciała. Nie mnie to oceniać tak naprawdę, bo każdy sobie... sam odpowie, dlaczego zagrał albo nie zagrał. Natomiast to jest dobra gra. Poza settingiem nudną pustynią, to tam jest bardzo dobry gameplay, bardzo fajnie się w to gra i to jest jedna z lepszych gier sprzed 2 lat. I uważam, że warto w nią zagrać. I teraz znowu robię to samo, co mi się akurat nie podoba, czyli budowanie dobrej gry, bo ona będzie dobra. W sensie, jeżeli utrzymają to, co było, to ona będzie dobra i to nie potrzebuje nie wiem, no po prostu niekoniecznie i to znowu jest to samo, że będziesz w grupie ludzi, która będzie próbowała bronić tej gry, bo jest dobra, ale ma takie przez wybory
ale na Twitterze będziesz określany, jako jesteś właśnie, nie wiem, wielorybem tym takim.
Wiesz, że wybory PR-owe tej firmy mi się nie podobają, bo ta
ale
gra
to nie jest jakiś znak czasu, Rafale? Zobacz, niedawno, ile lat temu, to było jeszcze chyba przed 2020, nie? Nier Automata. Kiedy miała premierę Nier Automata?
No, 2019?
Na pewno były podejmowane pewne tematy, ale nikt wtedy tak na to nie patrzę, nie? Że być może właśnie to była jakaś taka górna granica tego, jak to powinno wyglądać. Bo postacie w Nier Automacie też chyba androidy, nie pamiętam, ale tak, androidy.
Tak, androidy na 100%.
I też, no moim zdaniem, cosplay... Znaczy, ja mówię to z punktu widzenia no jednak tego, że jestem facetem i jestem wzrokowcem i cosplaye z Nier Automaty wyglądają pięknie, że się tak wyrażę. Tak samo wyglądają cosplaye pięknie z Elektry. z Daredevila, które widziałem na Comic-Conie.
Ale wydaje mi się, że wiesz, że...
Estetycznie mówię jakoś.
Ale wydaje mi się, bardzo, estety. Ale wydaje mi się, że Stellar Blade, ten pierwszy, oryginalny, no jednak poszedł dalej dużo niż, wiesz, niż Nier Automata.
No, no przede wszystkim, że miał tam dziesiątki tych zmiennych strojów i tam niektóre były takie centralnie nawiązujące na przykład do popkultury, a inne nawiązywały właśnie do takiej subkultury jak na przykład, nie wiem, kuliczki Playboya, nie? Więc...
No, dokładnie.
No, właśnie, dlatego mówię o tym, nie? Że wiesz, że wydaje mi się, że jednak Nier Automata tam nie tylko chodziło o to, tak mi się wydaje, że bohaterka tak wygląda. To była jakaś tam, powiedzmy, taka stylistyka. Ja przynajmniej to inaczej odebrałem, jak grałem w Nier Automata i nie odebrałem tego jednak jako jakąś, może też te postacie mniejsze, to wszystko jakieś takie bardziej zawoalowane, znaczy, gdzieś ukryte,
wiecie,
wiesz.
Bo w kulturze azjatyckiej jest w ogóle przyzwolenie na nie wiem, na to loli. U nas w naszym jakimś tam, w naszej postrzeganiu etyki jakiegoś tam, no nie wiem, spojrzenia na świat europejskiego, zachodniego, określę cudzysłów, ale to jest mi też ciężko powiedzieć, jak jest w Stanach Zjednoczonych, to jednak to jest niekoniecznie dobrze widziane. To nie jest coś, tak, co jest na to przyzwolenie. Natomiast jeżeli pogracie w gry azjatyckie, koreańskie przede wszystkim, te gacha, to tam jest bardzo dużo tego, bardzo dużo loli jest postaci.
Jako ojciec córki i jako człowiek jednak dorosły, no to jakby ja się na to jakoś specjalnie nie łapię. To znaczy, wydaje mi się, że jak patrzę na ten trailer, to mi się bardzo podoba ten świat, który tam jest pokazany.
Taki trochę z Final Fantasy, nie? Siódemki.
Ale też i z tego, z Blade Runnera i taka, wiesz, taka utopia, takie miasto, trochę gdzieś taki lepszy cyberpunk, wiesz, bardziej, że tak powiem, naturalistycznie pokazany. Mhm. Natomiast rzeczywiście, no, jeżeli wiesz, jeżeli ta gra ma się faktycznie koncentrować tylko na tym obcisłym stroju tej głównej bohaterki.
Ale właśnie prawdopodobnie nie, tylko oni to tym tak sprzedają. Bo znaczy, ja
wiesz, no to jest pytanie.
Poważnie, Stellar Blade jest dobrą grą. Jest naprawdę dobrą grą. I jeżeli sobie ustawisz strój, żeby twoja bohaterka biegała w dresie, to ona będzie biegała w dresie i nie będziesz tego widział. Będziesz wiedział jej kształty, no bo wiadomo, ten dres będzie się tam opinał, ale mimo wszystko to nie jest. To tak. Nie jest jedyny element tej gry.
No tak. Mhm.
A ta narracja, która była przy premierze, i wydaje mi się, że ty też po to nie sięgnąłeś trochę chyba dlatego.
Nie,
że,
wiesz co, mi się gameplayowo
nie podobało.
Demko
na pewno?
Finalnie.
A, okej. Okay.
Mi się, znaczy w sensie, okay, że ja miałem taki problem, że ja nie mogłem wyczuć tego rytmu tej gry czasami. I nie byłem, nie rozumiałem po prostu... Nie rozumiałem po prostu, jak kupiłem sobie Stellar Blade. Mam i czekam i sobie w niego zagram, tylko teraz mnie inna gra wciągnęła. Ale chodzi o to, że wiesz, że jakby ja nie byłem w stanie Ja nie byłem w stanie jakby wyczuć właśnie tego. Miałem taki moment, że wydawało mi się, że wyczułem, ale potem, że nie wyczułem. Nie wiem, czy to nie było związane też z tym, że ta gra w tym demie, ona tam też fluktuowała, ta liczba klatek, ja jestem na to dość wrażliwy i tak dalej, nie? Więc nie wiem, ale zgadzam się z tobą, że ten świat rzeczywiście nawet ja nie doszedłem do żadnej pustyni jeszcze tam, bo trochę grałem w tą...
No to 70% to jest pustynia.
No, to wiesz, to ten świat i tak jest nudny, to miasto też jest beznadziejne, mi się tam średnio podoba, nie? To po którym ona łazi i tam ja czasami nie wiedziałem w ogóle nawet, gdzie mam iść, nie? Tak jak patrzyłem na chwilę, tam przyszedłem do tego pierwszego bossa, powiedzmy, który jest tam w tym takim trialu był dostępny. Ale wiesz, ale nie wiem, co mam o tym myśleć, bo jeżeli, bo nie do końca mi się...
Temat.
Nie do końca mi się podoba, wiesz, nie do końca mi się podoba ten zamysł... Tej, chociaż ja w sumie, bo obejrzałem ten trailer, ja jakoś aż tak nie patrzę, wiesz, jak Damian, no. Nie mam takich aż takich myśli, że tutaj zaraz będę robił zbliżenia.
Tak. A to ja, jeśli chodzi o zbliżenia, zbliżacie się do Final Fantasy VII Revelations? Czy to jest
Oczywiście.
Na waszym rytorze? Epizod trzeci wielkiej trylogii. Wreszcie zamknięcie tego remake'u, tej nowej wersji.
Ale ja mam wrażenie, że zaczęliśmy od tego, że ja mówiłem o tych konferencjach, Rafał powiedział o tych trzech, a ja zdążyłem tylko powiedzieć trochę. Dobra, więc zamknę szybko o Sony, okay. Więc to
Dobra.
Tyle. jeśli chodzi o to.
Możesz wspomnieć o tym Revelation, bo ono było chyba...
ale wiesz co?
Nie było na Sony.
Nie było właśnie.
Chyba było na Summer Game.
No nie było na Sony. Tak, ono było...
Na Xboxie chyba to było, nie?
Nie, na Summer Game Fest. Tak jak mówi Rafał. Natomiast na tym Summer Game Fest w sumie, tak jak patrzę teraz po tych, to jest najwięcej gier, które mnie interesują. Oczywiście interesuje mnie Guild Wars 3, oczywiście interesuje mnie w jakimś sensie Ion 2, bo pamiętam, jak swego czasu grałem. Oczywiście interesuje mnie dodatek do Monster Huntera. Oczywiście interesuje mnie, ale może nie aż tak bardzo, ten The Clutch, czy Clutch, nie wiem, jak, czy tam powinno być to, ty, Damian, jesteś ekspertem.
The Clutch, to wiesz.
Polska Clutch. Natomiast interesuje, w ogóle rozbawił mnie Crossfire, bo wydaje mi się, że już gra o tytule Crossfire miała być
Crossfire X to było.
To był zbawca i
zbawca. Okazuje się, że to jakaś musi być mega marka. No
tak, bo Phil Spencer wtedy mówił, że to jest gra, która uniesie Xboxa ponad ulicami polskich miast. No nie udało się.
Mobilka przeniesiona na konsolę uniesie... O Jezus Maria.
No, masakra. Ale tak było, słuchaj, tak było. Ja pamiętam nawet jeden z moich kumpli się strasznie tym podniecał. Oczywiście interesuje mnie Star Wars Galactic Racer. Na pewno zagram, bo...
Ale to już o tym wiedzieliśmy wcześniej chyba.
Tak, nie, jasne, ale to mówię o trailerach teraz jak patrzę. Tak. Oczywiście interesuje mnie Street Fighter kolejny tam sezon i będzie Tifa teraz jako grająca postać. Grywalna postać.
Dlaczego cię ona interesuje?
Ale Tifa nigdy nie była moją ulubioną. Ja z Final Fantasy dużo bardziej lubię tą, kurczę, wleciało mi teraz z głowy, jak ona się nazywa. I dlatego ją właśnie widzisz.
Aerith.
Tak? Aerith, no dokładnie. Aerith, nie? Ona się chyba tak zmieni, nie wiem, w tej.
Yes.
Oczywiście interesuje mnie Final Fantasy 7.
Mm-hmm. Revelations.
No. I to tyle. Jeśli chodzi o Xboxa, no to tak jak powiedziałem, tam Vivarium, czy...
Zmieniamy nazwę Xbox na Xboxa.
Tak, to tam jest Vivarium. Oczywiście Wolong 2 w sumie kupiłem sobie kiedyś, wiecie, na fali takiej niesamowitego zachwytu tymi Souls-like'ami spod znaku... no właśnie tych twórców Nioh, między innymi. Tylko, że jakby te pierwsze części Nioh, to ja się odbiłem, ten mi się podobał, ten trzeci, natomiast też Wolong mi się podobał, też mi się podobały, oni jeszcze coś tam zrobili, już wyleciało mi teraz z głowy, więc tak. Wolong 2, może wrócę sobie, bo mam na PlayStation 5, to sobie może wrócę do Wolonga, bo tam mi się podobał ten gameplay bardzo, on był taki trochę w duchu Sekiro, wydaje mi się, z tym parowaniem i też był taki mocno rytmiczny, pamiętam, i to mi się zawsze w grach podoba, tych takich walki. I co? No i Persony oczywiście, na pewno zagram w Persony, bo...
No to chyba zapowiedzieli szóstkę jakoś takim teaserkiem.
Tak, szóstkę zapowiedzieli, natomiast ja na pewno zagram w ten remake tej czwórki, co też nakazuje mi wrócić, bo na 60 czy 50 godzinach zatrzymałem się w piątce, więc wrócę do tej piątki, żeby ją skończyć.
Metafora też skończy.
Metafora też warto by było skończyć.
No to w takim razie, bo jeszcze jeden kontrowersyjny temat został, ale zupełnie z innej bańki. Bańki związanej właśnie z grą Stranger Than Haven. I jak wam się podoba, że w tej grze zagra Tupac? I nie zagra Tupaka, tylko jakąś inną postać. I to jest takie ciekawe, no nie, że szybciej niż... Znaczy
no
myśleliśmy
tak, bo w latach 30. umieścili czarną postać w... Nie wiem, to się dzieje w Chinach, czy to się dzieje gdzieś w Japonii? Chyba w Japonii, tak? Czy tam, dobrze mówię? Czy to jest jednak dzieje gdzieś tam w Mandżurii?
Znaczy, no to są... Nie, no to są japońskie, no nie? Znaczy, pięć różnych... znaczy, według opisu, no to jest saga, która się rozciąga na pięć różnych okresów. I w pięciu różnych japońskich miastach, no nie? I,
dobra.
Ma być tam Snoop Dogg, ma się pojawić właśnie postać, którą gra Tupac. Nie jako Tupac, tylko ten. I ma się chyba pojawić, ale to już chyba całkowicie komputerowo. No tak, i właśnie to jest ta kontrowersja, nie? Że co innego na przykład wrzucić, tak jak na przykład był wrzucony Bruce Lee, znaczy nie, no Bruce Lee akurat nie grał Bruce Lee w tym Once Upon a Time in Hollywood, tak? W tym filmie Quarantino.
No postać historyczna, no.
Tak, ale postać jako historyczna, tak, że... I że ktoś inny zagra Tupaka, tylko po prostu tutaj postać, znaczy wizerunek Tupaka, nie wiem, prawdopodobnie też jego głos, chociaż powiedziano, że nie będzie użyte żadnej AI, żeby odtworzyć głos czy coś takiego, więc to prawdopodobnie jakiś aktor będzie, ale wizerunek Tupaka pojawi się w grze. I z jednej strony to jest ciekawe, nie? Bo jest pewne pokolenie, które jest zainteresowane tą historią hip-hopu, no nie? No ale jest też dużo ludzi oburzonych. Ja nie mam zdania i wydaje mi się, że może...
A to nie
ja...
jest tak, że oburzeni są dlatego, że wizerunek Tupaka należy do Death Row, a nie i rodzina protestuje przeciwko temu?
Nie, nie. Właśnie o to chodzi, że na scenie pojawił się Snoop Dogg i to było podkreślone, no. Że właściciele jakby, no jeśli można tak powiedzieć, no nie... marki Tupac, czy w ogóle tej spuścizny Tupaka, no, ale, no nie, rodzina.
No to jest Death Row Records, a nie rodzina. Chyba.
Znaczy ja nie wiem dokładnie, ale chodziło o to, że jakby
no właśnie
jest,
mi się wydaje,
jest
że kontrowersją
jakby zielone
jest
światło
to, że...
od tych, którzy decydują o tym. I Snoop Dogg jako...
No to wydaje mi się, mówię ci poważnie, wydaje mi się, że to nie jest rodzina. I że ludzie trochę są oburzeni tym. Z tego powodu.
Czy mi się wydaje, że, nie... że prawnie to oni to jakoś tak zrobili, że chyba nie było kontrowersji jakby pod tym względem. Bardziej mi chodzi o to, że jesteśmy już na takim etapie, że mamy cyfrowych aktorów, ale nie, że oni są wygenerowani cyfrowo, tylko to są aktorzy, którzy znamy. Bo przyjdzie ten moment i kiedyś była taka z naszego polskiego poletka, na przykład głos fantastyczny, fenomenalny głos Piotra Franceskiego został już w jakimś stopniu zarchiwizowany, że on może później być w przyszłości wykorzystany. I to jest za zgodą aktora, za zgodą tego, nie? Bo już sam Piotr Franceski pewnie tak aktywny nie jest jak kiedyś, nie? Ale to się przechodzi, przechodzimy do takiego etapu, że aktorzy będą później ten swój wizerunek młodej wersji siebie, nie wiem, licencjonować, nie jak to powiedzieć, nie? I
no to będą.
No właśnie to zależy, czy to jest kontrowersyjne, czy nie. Waszym zdaniem, abstrahując od tego, czy mieli prawa, czy
może,
nie. Czy
może masz rację, bo teraz czytam właśnie o tym Tupac Estate i Amaru Entertainment i to chyba rzeczywiście gdzieś tam zostało przy rodzinie. Nie, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo...
Znaczy, wam przykład z życia. Poprzedniej, innej gry. W Guitar Hero, nie pamiętam w której części, była postać Kurta Cobaina i zgodzono się, żeby ten Kurt Cobain był, ale później okazało się, że ta postać jest taka wykorzystana do grania na przykład też innych utworów. I to wzbudziło jakąś kontrowersję, chyba Courtney Love, no nie, była oburzona z tego powodu, no bo nie jakby na to się zgodzono, że jakby okej, jeśli chodzi o piosenki Nirwany, nie? Że Kurt Cobain mógł się tam pojawić w Guitar Hero, nie grać, ale jak zaczynał grać inne, no to już był ten problem, nie? Więc nie wiem, no... Wiecie, tylko że tu jest kwestia postaci historycznej, nie? Można powiedzieć, nie? Że wykorzystany w grze.
A tutaj mamy wizerunek, używamy tak. Wizerunku martwej osoby. Nie mam na ten temat zdania. W sensie...
Że to może być jakiś pewien precedens i w przyszłości możemy mieć tego więcej. Na przykład, nie... Co szkodzi, żeby na przykład w kolejnej grze zagrał Paul Newman? Nie?
No ale to chyba wszystko się sprowadza tak naprawdę...
do jego wizerunku.
No tak, dokładnie. No ktoś prawa do wizerunku ma i te prawa gdzieś tam udziela, tak? Nie mówiąc już o tym, że przecież...
Nowy Bond z Seanem Connery.
Nie mówiąc już o tym, że przecież generalnie... mogą występować... Nie pamiętam w tej chwili konkretnie, dokładnie... Ale wydaje mi się, że są filmy, czy bywają filmy, czy gry, w których postać...
Gwiezdne Wojny, ale, ten Tarkin.
Ale chodzi mi o to, że one nie są... Nie, nie, ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o, ja mówię, o czym chcę coś innego powiedzieć. Że w których występuje bohater, który wygląda jak... Albo jest bardzo podobny do jakiejś innej postaci. Wiesz.
No... Cała ta.
Że on wcale
seria
nie musi.
Filmów, z Charlesem Bronsonem, którego gra aktor teraz, nie wiem, czy jest z Filipin, czy z Meksyku, ale wygląda jak Charles Bronson. Nie wiem, czy kojarzycie. On jest ustylizowany na Charlesa Bronsona. On wygląda jak Charles Bronson, tam powiedzmy ze środka swojej kariery, nie ze starości. I no to jest taki właśnie. case, który zapoczątkował, został tak naprawdę w Hongkongu, gdzie po śmierci Bruce'a Lee było kilku aktorów, którzy byli do niego podobni, mieli tam fryzurę ustylizowaną i walczyli tym stylem i krzyczeli wa, wa. Także to jest znany case. Tylko, że tutaj mamy martwego człowieka, który już nie żyje od dwóch dekad i on występuje w filmie, to nie postać, tylko że Tupac Shakur, czy w filmie, w trailerze gry. Ja to rozumiem, tylko no mówię, nie mam jakoś specjalnie...
Mhm. Znaczy nie, rozumiem, to, znaczy, nie to wiem, nie jest no, jakiś temat, o którym chciałbym właśnie, jeśli... Bo też się zastanawiałem, czy to jest kwestia...
To jest takie może tego, sztuczne pompowanie, się... wiesz, takiego, tak mi się wydaje, że rzucanie takiego tematu, bo wiadomo, że w internecie zaraz tam połowa ludzi napisze, że to jest skandal i to jest granda, a druga połowa napisze, że nie ma z tym problemu, a tak naprawdę, wiesz, generalnie świat idzie do przodu i w sumie wydaje mi się, że abstrahując na chwilę od tych praw, czy mamy te prawa, czy nie mamy tych praw, wiesz, no to, wiesz, jakby... W grze możesz sfilmować zupełnie innego aktora, który się porusza, udaje, że jest tym czy innym aktorem, a z drugiej strony dzięki właśnie tej obróbce cyfrowej możesz mu tą twarz dowolnie zmodyfikować i go upodobnić do kogo tam chcesz, nie? No tak. I pewnie, wiesz, i teraz no, jeżeli on ma być podobny do tego tam Tupaka czy jakiegoś innego, no to no, pytanie jest jakby o te prawa, ale nie wiem, ja też nie mam zdania w sumie, mnie to jakoś tam
dobra,
specjalnie
to nie
oburza.
Ale
nie
okay.
Wiecie co, tam jest chyba jeszcze jeden temat, bo tak teraz sobie to przeglądam i tutaj jest też ciekawa rzecz, że właśnie w Stranger Denhaven to nie jest tylko Tupak, tak. Bo chyba tutaj Sega jeszcze wykorzystuje takego aktora z tego kina Yakuzy z lat 70. Nie wiem, czy kojarzycie tę serię Battles Without Honor and Humanity. To Yakuza Papers ma taki, powiedzmy, zachodni tytuł. I pod tym tytułem chyba gdzieś te filmy krążyły. To jest bardzo, bardzo fajna seria i do niej się masa gier odwołuje. Masa w ogóle japońskiej kultury, bo to jest taka, powiedzmy, odpowiedź trochę na Ojca Chrzestnego, na to kino gangsterskie, czyli pokazujemy, jak te gangi Yakuzy w 45. zaczynały się zawiązywać, jak i przez lata dochodziły do olbrzymich pieniędzy, te rody się rozwijały. I tam właśnie Bunta Sugawara jest gra postać, która jest no przez przynajmniej trzy części jest główną postacią. I on chyba też będzie w tym Stranger Denhaven, a tak. On nie żyje przynajmniej od 10 lat.
Mhm. No, wiesz, to jest gra, na którą bardzo wiele osób czeka, więc być może właśnie jak pewne lody trzeba przełamać, pewne jakieś kontrowersyjne rzeczy zrobić, żeby one przeszły i żeby one przetarły jakiś szlak dla kolejnych takich sytuacji w przyszłości. No to może właśnie tak to wygląda, gdyby to była jakaś...
A Oni Muszy 4, jeszcze mam do was pytanie, bo tak. Nie oglądałem tego trailera, jeszcze demo nie ściągnąłem, a nie jest przypadkiem też tak, że Oni Muszy 4 wykorzystają wizerunek Mifune do Miyamoto Musashiego? Tam występuje w Oni Muszy chyba Miyamoto Musashi
tak,
i to jest
tak,
tego
jako
50. ta wersja.
Miyamoto Musashi, tak mówisz, no.
I tam jest wykorzystywana twarz młodziutkiego Mifune z tych filmów, jeden z tych pierwszych.
Czyli Japończycy po prostu powiedzieli, nie oglądamy się na zachód. Zachód może mieć jakieś, powiedzmy, moralne jakieś, nie wiem, zastrzeżenia, a my pokażemy, co zrobić. Tylko, że znowu tak sobie
Ale
tak
my już to
pomyślałem.
Wiedzieliśmy, to co mówisz, to my już wiedzieliśmy po analizie, gruntownej analizie Stellar Blade. Oni się tam też nie patrzą za bardzo na zachód.
Tak. I może to jest jakiś kierunek, nie?
To jest na pewno kierunek.
Nie na zachód. Tak.
Na wschód.
Na wschód, tak. Dobrze, panowie, to możemy zamknąć tę konferencję. Chyba, że macie jeszcze jakieś tytuły, które chcielibyście wspomnieć, ale mi się wydaje, że warto jednak mimo wszystko zobaczyć sobie jakieś podsumowanie i wtedy te takie najciekawsze trailery jeszcze obejrzeć. Tak jak powiedziałem, jest naprawdę sporo gier, które mogą... No nie, specjalnie nie rozmawialiśmy o Wolf Among Us 2. Ja się po prostu cieszę, że ten tytuł w końcu jakby ujrzał światło dzienne.
Ale
bo
jest
ta gra była
w ogóle tam chyba niewiele pokazali. Pokazali więcej z tego remastera. Tak mi się wydaje.
Wiesz co, mi jest ciężko powiedzieć, no nie, czy pokazali dużo, czy nie, no bo to wszystko jest na takiej zasadzie zwiastuny, który jakoś nie ujawnia tego, ale tak jak powiedziałeś, między innymi pojawi się też remaster, nie? No. Ten zwiastun trwa minutę, no nie? Tam mamy tego wilka, który stoi na tle tablicy korkowej z jakąś sprawą i mam nadzieję, że historia będzie gruba, nie? Bo ja uwielbiam po prostu ten klimat, ja uwielbiam to się mówi... Dobra, nieważne. Próbowałem użyć pewnego określenia na to, wiesz, ale w sumie tam są przecież postaci, które wyglądają jak ludzie. No nie, to nie o to chodzi w tej grze. Chociaż też się pojawiają postacie baśniowe w sensie z wyglądu, nie? Więc to nie jest ten. Ale nie, ja się cieszę. To w ogóle chyba zupełnie inni ludzie robią. Nie wiem, czy to może byli pracownicy Telltale Games, czy to jest po prostu Telltale Games marka, a zupełnie inni ludzie tym zarządzają, no bo Telltale Games ma nadal prawa, nie, do tego tytułu, tak, a że to już będą inni ludzie, albo jakiś inny zespół, to już jest inna kwestia, no ale też nie chcę za bardzo się rozwodzić, no więc to moim zdaniem było ciekawe. Exodus, o którym wspomniałem, no to ja jako fan Mass Effecta bardzo czekam na tę grę. Fragment, który pokazali na Future Game Show, to jest jakieś 20 minut rozgrywki i tam naprawdę dużo pokazują. Moim zdaniem troszeczkę za dużo.
No co, nowy Mass Effect?
To jest jak Mass Effect. To jest gra, taki duchowy spadkobierca Mass Effecta. Exodus.
A nowa Castlevania też fajnie wyglądała.
No, Castlevania...
Na 40, się... tak?
Tak.
Belmont's Curse announcement.
Mhm.
Tak.
To
tak,
może
tak
być fajne, rzeczywiście, no.
Więc
no dobra.
Moim zdaniem świetnie, świetnie.
Dobra, Future Game to nikt nie chce słuchać, to możemy dalej.
Nie, tylko mówię, że jedna z najlepszych.
Kończymy takich, konferencję.
Tych wszystkich konferencji, że to były, znaczy w ogóle.
Wiesz,
wszystkie...
rytuał musi się odbyć. Kończymy konferencję i wtedy Damian może wygłosić to swoje wielkie expose, jak przed.
Ja jestem jak Dariusz Szpakowski po zakończonym meczu.
No, musi to nastąpić, no.
Po zakończonym przegranym meczu Polska i jakikolwiek inny
i
kraj.
I przegrali, niestety. Po raz kolejny reprezentacja Polski ukazała nam swoje słabe oblicze.
Może to
czy
nie
kolejne
jest ten
mecze
czas.
Przyniosą
może
coś
nie
lepiej?
Jest to
tego
miejsce.
Nie wiemy. Czekajmy, miejmy nadzieję i módlmy się.
Przyszłość pokaże. Żegna się z wami i tak dalej. Ale nie, powiem tak. Ja generalnie jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, co zobaczyłem ogólnie. I jedna zabawna jest rzecz taka, że bardzo dużo premier zostało przesuniętych, dlatego że jest taki krater, który się wytworzył wokół premiery GTA 6 i ja wiem, że w Warszawie to już tam są mechanicy, którzy świętują premierę i już dokumentuje sprawę.
Ja powiem ci, że ja jestem zaskoczony mimo wszystko, że na żadnej z tych konferencji, bo ja się spodziewałem, że być może Sony z uwagi na to, że ma zdaje się jakiś deal marketingowy z Rockstarem, na wyłączność chyba, jeśli chodzi o promowanie wiesz, PlayStation i właśnie GTA na PlayStation, że jednak coś pokażą, nie?
Oni nic nie muszą.
No, ja wiem, że nic nie muszą,
pamiętaj,
ale liczyłem
że jeszcze
na to,
jest,
że wiesz,
sierpień
że...
i Gamescom. I ja na Gamescomie czuję już, że ruszy maszyna promocyjna.
Nie.
A na kilka tygodni przed premierą GTA będziesz miał połowę największych miast na świecie obklejonych plakatami.
Godzilla wychodzi w listopadzie
tak.
I chyba dwa tygodnie przed GTA, no dokładnie. Zamykamy kramik.
Tak, nie tylko powiedziałem, że chciałem powiedzieć, że Fable bardzo ładnie wygląda, ale to już jest temat na inną dyskusję. Panowie, no to zamknęliśmy konferencję.
Tak.
Zróbmy jeszcze tak króciutko, bo też dawno nie rozmawialiśmy z Rafałem. Rafale, w co ostatnio grałeś?
Słuchajcie, ja tak naprawdę od ostatniego podcastu grałem w trzy gry.
No, grałem należałoby powiedzieć Desert
cały czas.
Kiedy był, czy mówisz od ostatniego podcastu?
No, na moim ostatnim podcaście.
Właśnie,
to
już było ile tygodni?
W marcu.
Pół roku temu.
W marcu to było. Kwartał temu. Gramy w nowego Lego Batman Legacy of the Dark Knight, ale idzie nam na razie, jesteśmy na drugim epizodzie, także idzie nam bardzo powoli. Gram z córką,
A tam jest koop, przepraszam, czy...
No chyba w każdym lekarstwie.
Tak, jest normalnie, w każdej, cały czas masz dwie postaci i albo to jest na początku w tym prologu, to jest albo to jest Gordon przez chwilę, a to przez chwilę jest Talia, a później mamy Gordona w pierwszym epizodzie i on jest towarzyszem naszym. Jeszcze nie odblokowałem nikogo z rodziny, bad rodziny. A drugą grą, to jest druga gra i trzecia gra, którą grałem, przeszedłem, to jest First Light 007.
Mhm. To nie wiem, to chcecie o tym First Light porozmawiać?
Tak, chciałbym zamknąć ten temat, zacząć go zamknąć od razu.
Dobra, bo ja, bo ja powiem tylko tak, żeby zrobić takie wejście, że skończyłem First Light. I koniec końców uważam, że to jest bardzo dobra gra. Abstrahując od tego, czy mi się podoba Bond jako postać w młodym on, czy nie, to uważam, że ta gra jest naprawdę bardzo dobrze taką zbalansowaną grą akcji. I już żeśmy trochę rozmawiali w poprzednim odcinku, to tak może zacznijmy od twoich właśnie wrażeń, Rafale. Nie, ty, czy też skończyłeś?
Tak, czy jeszcze, no, skończyłem już. Więc... abstrahując od postaci Bonda, który moim zdaniem jest w porządku i dlatego, że trochę Bonda też poznałem spoza filmowych adaptacji i trochę tych komiksów przeczytałem i Bond jest bardzo, bardzo różny. Za każdym razem jest trochę inny i też czytałem komiksy Dynamite, to wydawał. Czyli takiego właśnie origin story, gdzie jest II wojna światowa i młodziutki Bond. I to jest ta bardziej podobna postać do tego Bonda niż takiego nieopierzonego, popełniającego błędy, niż już tam powiedzmy asa wywiadu brytyjskiego. Natomiast według mnie to jest bardzo średnia gra z bardzo źle zbalansowanym wszystkim i tak naprawdę nie robi w zasadzie nic dobrze. Znaczy nie, może nie robi nic bardzo dobrze. Jest bardzo, bardzo przeciętna we wszystkim, co robi.
Okej, okay, to gruba teza na początek. No ale jestem, znaczy, chciałbym powiedzieć, dlaczego tak uważasz? W sensie,
dobra.
Czy był taki moment więc krytyczny, że na przykład do pewnego momentu...
Zacznę od tego, że fabularnie mi się ten Bond bardzo podoba. Uważam, że jest to dobra historia bondowska. W wielu momentach właśnie taka, jaka powinna być. Tylko... ma fatalny
pace. Ona jako Bond ma wszystko, tylko nie ma Martini z wódką, no kurde.
Nie, jest na końcu. Robi mu Martini z wódką, mu robi na żaglówce.
Okej.
Jest zrobione Martini z wódką i on się pyta nawet, dlaczego wstrząśnięte, a nie zmieszane. I Sola mu je robi na tej żaglówce, jak tak, płyną tak. Na Antarktydę.
Nie, no kojarzę właśnie tam, zanim się pojawia scena, tak. Że potrzebujemy jeszcze 20 minut albo i godzinę.
Ale to nieważne, to akurat to jest, wiesz, pierdoła. To jaki alkohol pije Bond, to jest pierdoła. Tak naprawdę w tej grze kuleje moim zdaniem pacing. I są momenty, gdzie w grze akcji ja się potwornie nudziłem i uważam, że to jest największa zbrodnia tej gry. Nie wiem, nie słuchałem waszego podcastu, więc nie wiem, czy odnosiliście się i porównywaliście do tego do gry sprzed dekady, do Uncharted 4, ale uważam, że Uncharted 4 10 lat temu robił wszystko lepiej, robił lepiej strzelanie, nie było tam skradania, nie? Więc też ciężko powiedzieć, że robił tutaj coś lepiej.
Nie było chyba też takich gadżetów jak tutaj, nie? Czy ten zegarek z tymi takimi...
Tak, ale na przykład zaczynając od tego, że gameplayowo na przykład takie otwarte... skończę fabułę. I jest tak, jest zdrada, jest jakieś tam...
plot twist.
Podkreślone. Znaczy... chodzi mi o tematy, które są poruszane, że jest jakaś tam lojalność, braterstwo, jest zdrada, jest konspiracja, jest AI, jest makiaweliczny zły, który okazuje się no nie chcę tutaj zdradzać, kim się okazuje, mhm, ale tak. Jest wielki biznes, jest gra wywiadów, jest połączenie tego świata, takich przestępców, piratów gdzieś tam z Egiptu, z olbrzymimi pieniędzmi, z jakimiś takimi naprawdę super wpływowymi politykami z krajów drugiego i trzeciego świata, więc fajnie to wszystko jest, ten świat jest fajnie
wykreowany. Nie zapominaj, bo to jest mała rzecz, ale są przelotne romanse. Ja wiem, że to jest może nieistotne, ale dla postaci Bonda wydaje mi się, że nie.
No, ale to naprawdę, no fabularnie, no to nie jest nic znaczącego. No, umówmy się, to nie jest znaczące dla fabuły.
Ja uwielbiam motyw Femme Fatale i on tutaj jest mocno.
Jest. Uważam, że postać Izoli jest fajna, fajnie napisana, jest zrobiona dobrze, fajnie wprowadzona, jest fajnie poprowadzona.
Jest enigmatyczna, prawda, że do końca tak naprawdę, znaczy nie chcę też zdradzać, nie, ale generalnie moim zdaniem to jest świetna, bo ona się pojawia po raz pierwszy, prawda, w tym hotelu, też nie będę zdradzał w jakiejś sytuacji i później, kiedy ona się pojawia w tych momentach, moim zdaniem ja się powiedzmy zauroczyłem tą postacią, na takiej zasadzie właśnie tym Femme Fatale.
Słowacja jest najlepszym momentem tej gry. Dlaczego o tym mówię? Bo Słowacja ma ten otwarty teren w hotelu, gdzie tam sobie chodzimy i pewne rzeczy możemy na różne sposoby rozwiązać. A to wiem, że można chyba ukraść przepustkę prasową i wejść w inny sposób niż ja wszedłem, bo ja wszedłem gdzieś tam chowając się w kwiatkach i wchodząc po rynnie, tak. I dostając się na piętro.
Ja ukradłem przepustkę prasową, tak.
Także to jest naprawdę spoko i ten hotel jest taki skondensowany i on bardzo fajnie spaja te momenty, gdzie trochę się skradamy, trochę się bijemy, trochę tam wykorzystujemy swoje umiejętności odnalezienia się w sytuacji i rozwiązania jakichś tam, powiedzmy, takich bardzo, bardzo prymitywnych zagadek, nawet nie zagadek, no takich problemów natury logistycznej w tym hotelu, nie? Czy tam dostać się do pralni na przykład.
Tak.
I ten hotel naprawdę zapowiadał bardzo fajną grę, która się okazała, że po tym już jest tylko gorzej, według mnie.
Ale ta miejscówka z Lenny Krawicem,
była nudna. Tam, tak? Powiem tak, problemem moim pierwszym jest to, że Bond skacze tylko w momencie, kiedy pojawia się napis, że może skoczyć. Bond nie skacze, kiedy chcemy, czyli nie ma takiej swobody i w ogóle nie ma wyzwania w eksploracji. Już pomijam to, że teoretycznie nie było tego wyzwania w Uncharted, nie? Porównuję znowu do Uncharted, ale tam mogliśmy, nie wiem, spaść gdzieś, ewentualnie powtarzać ten, szukać jakiejś drogi, gdzie nie było to gdzieś tam zaznaczone, gdzie mamy skoczyć. Mogliśmy nie wymierzyć tego skoku, mogliśmy nie zrobić rozbiegu. Tutaj tego nie ma w ogóle. I to jest problem, że to jest strasznie... Mówię, no po prostu to nie sprawiało żadnego wyzwania. I drugim problemem dla mnie to jest to, że te wszystkie sekcje, czy to sekcja skradana, czy to sekcja łażenia i szukania jakiegoś rozwiązania, czy to sekcja strzelana, czy to sekcja później jeżdżona, to wszystko jest za długie, to wszystko jest tak rozwleczone, to nie jest ewentualne jakieś takie pojawianie się u mnie przyspieszonego, powiedzmy, bicia serca związanego, że mam jakąś akcję, jest bardzo szybko rozwadniana tym, że ta gra ma takie straszne schematy, czyli do pomieszczenia wchodzą piątkami i zawsze w taki sam sposób. To strzelanie jest prymitywne i możemy sobie zwiększyć poziom trudności, wtedy trochę mają silniejsze pancerze i trochę możemy bardziej kombinować trzeba z gadżetami, ale tylko w ten sposób sobie można to utrudnić. Jeżeli jesteśmy w muzeum i mamy w pomieszczeniu trzech kolesi i musimy ich albo obejść, albo ich zneutralizować, to przy otwartych drzwiach na korytarzu stoi dwóch i oni nie przyjdą, mimo że my rozbijemy jednym gościem szklaną szafkę, to nie jest w żaden sposób, nie wiem, jakiś powód do alarmu czy coś, tamci ludzie z korytarza nie przyjdą. Nie znikają ciała, czy nie znikają ciała. Nie możemy ukrywać zwłok ani ciał. W związku z tym tak naprawdę nie ma potrzeby tego robić, bo nigdy do tego pomieszczenia nikt nie wejdzie. Tam nie ma czegoś, to jest taka iluzja skradanki.
No tak, że... ale zastanawiam się właśnie, czy jesteś fanem Hitmanów, tych od IO Interactive, tych
nie,
ostatnich?
Nie, grałem tylko w tego pierwszego Hitmana, przeszedłem misję tą taką na drewnianym, tam na statku, który tam jest, takiej replice statku, takiej tak. makiecie statku i podziękowałem. Ale to
bo mi się wydaje,
to znaczy, że ta gra miała, że ta gra, która takie rozwiązania sprawdzają się w Hitmanie, to niekoniecznie muszą mi się spodobać w grze o Bondzie.
Znaczy właśnie chodzi o to, że to jest taki Hitman Light, że to jest gra, która bierze pewne elementy z Hitmana, ale bardzo to upraszcza. Bardzo.
Wszystkie wyreżyserowane sceny są słabe. W sensie naprawdę to nie jest ani za dobrze. No, nie wiem, porównuję znowu do 10-letniej gry, ale poziom reżyserii w tej grze jest taki średni. No,
Kurczę, ale wiesz co, zaskoczyłeś mnie, wiesz, próbuję się odnieść do pewnych rzeczy, bo zaskoczyłeś mnie tym, że ja znowu mam w wielu aspektach totalnie odwrotne.
Trafiam do Wietnamu i biegam po tym kurorcie i gro tej gry to jest chodzenie. Chodzenie, po prostu chodzenie bez celu. Znaczy, masz cel, gdzieś tam musisz coś... Ale to jest cały czas chodzenie. Olbrzymie lokacje później w MI6 czy w tym muzeum, gdzie są puste korytarze, czy na tej Antarktydzie, gdzie są puste korytarze, tam nic nie ma. Były fajne momenty, jak się pobawiłem tą kulką. To było dosyć fajne i to tak... Uśmiechnąłem się, bo to była bardzo przyjemna rozgrywka, gdzie tą kulkę tam sterowaliśmy nią. I to był fajny pomysł, ale poza tym to były olbrzymie korytarze, nie stawiające żadnych wyzwań. I nie, to po prostu moim zdaniem jako gra skradana to się nie sprawdza. Bo grałem w sporo lepszych skradanek. Nawet lepszym skradanką jest, nie wiem, 20-paroletni Splinter Cell pierwszy. Dobrze wyszła tutaj, i tutaj muszę pochwalić, wyszła bijatyka. I jeżeli dojdziemy do konfrontacji, że musimy się bić, bo nam nie uda się to skradanie, to możemy rzeczywiście, podoba mi się to, ten element mi się podoba, że możemy się wyłgać i powiedzieć, walnąć ściemę jakąś, jeżeli mamy ten pasek tam naładowany, że możemy zablefować albo i oni, dobra, no spoko, i cię odpuszczają na chwilę, później się zainteresują, więc mamy chwilę, żeby wyjść albo coś zrobić, albo bijemy się. I to bicie się wyszło im fajnie, bo ono jest dynamiczne i to im wyszło. Że rzeczywiście złapiesz jakąś książkę, uderzysz kubkiem, uderzysz kimś o ścianę, coś się rozpadnie. No to wygląda spoko. Ale poza tym to ani to strzelanie, gdzie nie możemy chyba zmienić, zawsze celuję w ten sam sposób, czyli nie możemy zmienić kamery z jednego z ramienia na drugie. Przynajmniej nie odkryłem tego, bo wciskając gałkę się nic nie działo. Więc zawsze celowałeś...
Może jest praworęczny, albo leworęczny.
Tak, ale w momencie, kiedy chciałeś coś wyjść za zasłonę czy coś, to on celował w ten sam sposób, więc to celowanie za zasłony było, czy za rogu było dla mnie jakieś takie dobrze zrobione.
Może tak.
Jazda samochodem była fatalna i w momencie mamy dwie jazdy samochodem, które ograniczały się do trzymania R2.
Ale jazdy samochodem nie są esencją tej gry. To nie jest,
ale nie, nieważne.
To jest przerywnik. To jest kwestia taka, że masz po prostu... Najlepsze jest to, że moim zdaniem...
Oni wiedzieli, że... No to jest kolejny mój zarzut, że można to było zrobić, można było zrobić to w ten sposób, że ktoś inny wsiada za kółko, a ty strzelasz i to auto sobie jedzie, a ty w tym momencie musisz zdejmować z pistoletu
No tak, ale mógłbyś też powiedzieć, że to otwarte miasto, jak tam jesteśmy w Londynie i odprowadzamy Greenwaya, to jest takie malutkie, no nie? Bo jest tylko fragmencik i nie możesz nigdzie pojechać. Moim zdaniem to jest wszystko wyreżyserowane do pewnego stopnia, że to ma być tylko jakbyś taki interaktywny przerywnik. Że mogliby ci zabrać tego pada i ten sam samochód, ten Jaguar dojechałby do tego hotelu, To samo byłoby z tym z Green Way, też on by działał, ale to jest taka uda interaktywności. No i ja to zupełnie jest, inaczej odbieram.
To jest wada, bo jest spacing zaburzony, moim zdaniem. Ale za dużo jest tam gadania.
To jest ciekawe, jest, że tak, że
to
tak
wchodzenie
twierdzi,
do MI6, jechanie windą, idziesz tym korytarzem, wchodzisz do tego biura, stoisz tam, wpuszczają cię, masz 5 minut cutscenki, wychodzisz, znowu 5 minut, idziesz do queue, oglądasz
nie,
sobie
no,
tam...
Nie, nie 5 minut, całą... zmierz zegarkiem, płagam cię, Rafał.
No tam te odprawy tyle trwają, stary. Tam są tak, że w pewnym momencie jedynym gameplayem jest chodzenie. I to jest tak, że jeżeli sobie nie zorganizujesz rozrywki w tej Afryce, to możesz naprawdę poza gadaniem i używaniem L1, czyli tego wzroku, to naprawdę tam jest niewiele ponad to.
No to ja jestem w szoku, to słyszę, że tak masz opinię. Nie dlatego, że
i
się mylisz, bo to jest twoje...
I ta gra nie robi, na przykład właśnie są elementy strzelania i ta gra nie robi strzelania dobrze. Są elementy skradania i ta gra nie robi skradania dobrze. Robi wszystko bardzo przeciętnie. Eksploracja moim zdaniem też jest przeciętna. Chodzisz, tylko chodzisz. I w momentach, kiedy ci powie, że masz prompt, że możesz skoczyć, to możesz skoczyć. Że masz prompta, że możesz się opuścić, to się możesz opuścić.
No ale to jest wszystko kontekstowe, no tak, na tym to polega. Ale dobra, to teraz zróbmy tak. Ja uważam zupełnie odwrotnie. Ja uważam, że ta gra właśnie ma bardzo dobry pacing. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie miałem takich momentów, że mi się wydawało, że długo idę. Na przykład jak byłem w tym budynku MI6, to tam są, wiesz, wchodzisz, idziesz korytarzem, wjeżdżasz windą na górę, idziesz korytarzem, jesteś u M. I ja tam więcej czasu spędziłem oglądając te powtarzające się obrazy, niż jakby, nie błądząc tam, bo tam się nie błądzi. Tam masz dosłownie...
Idziesz prostym korytarzem,
sekund,
dokładnie. To mogła być kascenka. To mogła być kascenka. Bond chodzi, ale... witam, macha komuś ręką.
Wchodzimy do windy, tylko że musi być ten cały dialog, to całe gadanie, ta wata, która nic nie wnosi.
Ale jaka wata? Jaka wata w windzie?
Ta rozmowa z Manny Penny na przykład, te rozmowy z Manny Penny.
Ale one są sekundowe, naprawdę. To jest. Okej. Okay. To ja powiem, jak ja na to patrzę. Bo...
Mam wrażenie, że oni się skapnęli i ten montaż treningu jest zrobiony dlatego tak, bo oni się skapnęli, że pierwsze 3 godziny to jest trening na Malcie, czy nawet więcej, i musimy to skrócić. I dlatego zrobili ten trening taki skrócony. Mam wrażenie, że to nie było zaplanowane od początku, tylko że im to tak dobrze wyszło.
Nie, mi się wydaje, że to jest taki kolejny element takiej filmowości, który ma nadać tej całej grze takiego uczucia, no nie, że to jest właśnie taki rozciągnięty ekwiwalent, ale jednak filmu z Jamesem Bondem, tak? I montaż jest jakby częścią tego właśnie przyspieszonego trybu, żeby w krótkim czasie podsumować jakiś dłuższy fragment, nie? Bo to by było bardzo nudne. Mi się na przykład fragment na Malcie, nie o montażu mówię, tylko w ogóle cały ten trening i cały prolog, który jest jakby wprowadzeniem do młodego żołnierza, który później po tej misji właśnie w tym prologu, no nie, na Islandii dostaje tą propozycję dołączenia do tego elitarnego właśnie treningu na Malcie, żeby zostać właśnie agentem 00, to dla mnie to nie były najbardziej ekscytujące momenty. Dla mnie w momencie, kiedy my ruszamy już, nawet ta pierwsza misja taka treningowa, ale już poważna, nie, w tym nocnym klubie, to już zacząłem jej czuć, że zaczyna być jakiś interesujący motyw, nie, że zaczyna się jakiś taki, że kończymy z tym nudnym treningiem, tylko zaczyna się prawdziwa akcja. Ja uważam, że właśnie ten pacing w tej grze jest dużo lepszy niż ty mówisz, dlatego że ja nie patrzę na tę grę jak Uncharted, bo moim zdaniem ona nie ma nic wspólnego z Uncharted. Tak samo jak, wiesz, Uncharted ciężko jest porównać do Tomb Raidera, oprócz tego, że to są tacy poszukiwacze skarbów, nie? Okej, okay, pod wieloma względami te gry są podobne, ale ja patrzyłem na tą grę właśnie jako taki, nie wiem, no mi się podobało to i tak jak też podkreśliłeś, że robi wrażenie ten hotel na Słowacji, bo on ma bardzo ciekawie zbudowany tą swobodę, znaczy, że ta swoboda tego, jak podejdziemy do zadań, robi wrażenie. I to jest taki, tak jak powiedziałem, Hitman Mini, bo w Hitmanie prawdziwym to te związki tych przyczynowo skutkowe, no nie, kiedy coś musimy zrobić naprawdę bez wywoływania alarmu, bez pokonywania przeciwników, nie, i tak dalej, bez alarmowania kogokolwiek, jest bardzo skomplikowany. Tutaj to jest uproszczone I generalnie jak znajdziesz jakiś sposób, no to to jest trochę taki FedExowy system, nie? Bo gra ci też sugeruje, gdzie masz iść dalej, więc tylko daje ci jakby pewne rozgałęzienie, no nie? Że masz, tak jak powiedziałeś, no nie, musisz się dostać, no to masz opcję, możesz, nie wiem, wejść przez okno, możesz zdobyć kartę dostępu, możesz zrobić to na kilka innych sposobów, nie ma ich dużo, ale mi właśnie to, że mamy te momenty, które są taki mało otwarty świat i coś tam robimy, później znowu idzie akcja, strzelamy się, walka, później znowu spokojny moment, mi to strasznie podobało się, bo to są te momenty, w którym pozwalamy tej adrenalinie trochę opaść, nie? Uspokajamy sytuację, wprowadzamy kolejne jakieś motywy fabularne, nie? Których nie da się przedstawić, kiedy akcja po prostu jest jak nie wiem, w filmie akcji, wiesz, komiksie, nie? Tam nikt nie rozmawia, tam po prostu się strzelasz i walczysz. Walka na początku, ja miałem z nią problem, bo te prompty, prawda, takie trochę batmanowskie, nie? Że mamy ten żółty prompt i czerwony prompt, mi to trochę nie siedziało, ale później jak już opanowałem tą klawiszologię, tak jak powiedziałeś, nauczyłem się korzystać z tego otoczenia, jak z gadżetów, no to już była przyjemność taka, że ja nie miałem problemu, czy walczę z jednym przeciwnikiem, czy z trzema, czy z czterema. Jeśli chodzi o eksplorację, no to właśnie ona jest zrobiona kontekstowo, że okej, może nie możesz podskoczyć w miejscu, ale kiedy jest jakaś przerwa, którą musisz przeskoczyć, no to możesz to zrobić. Ja nie wiem, ja nie wiem, no mi się po prostu w tej grze wszystko podobało. Dlaczego? Dlatego, że jak był ten moment po Słowacji, który się kończy chyba z największą rozpierduchą, że później nawet takich rozpierduch nie ma. Ona jest filmowa, bo to chyba było na zwiastunach, wiesz, jesteś w samolocie, później wyskakujesz na spadochronie, tam po prostu się dzieją cuda niewidy, tam jest, ty jesteś jednoosobową armią, może nawet to jest bardzo przesadzone, za bardzo przesadzone, bo później moim zdaniem tego nie ma. Później faktycznie walczysz z trudnymi przeciwnikami, ale to jest na jakiejś zasadzie właśnie strzelania się z zamurków, korzystania z tych gadżetów, jakoś rozplanowanie.
Tak, gdzieś tam rury z parą możesz otworzyć. Tak. No wiem, zdaję sobie sprawę, że jest sporo takich elementów, które są urozmaiceniem i rzeczywiście, tylko że problem mam taki, że jak zacząłem w tę grę grać na premierę, to ja przyszedłem Słowację i po tym trochę nudnym prologu, który na Islandii, no był okej, ale no był bardzo, bardzo wprowadzający. Tak naprawdę, no to umówmy się, że robił wszystko dobrze. I treningu na Malcie mamy bardzo fajną Słowację, która mi się podobała. A później, jak już tak miałem przerwę i trochę grałem mniej i tak naprawdę tę Afrykę, to kończyłem tam powiedzmy 2 czy 3 dni i później znowu kolejne etapy robiłem tam też na przestrzeni kilku dni, to ja się nudziłem, w sensie nie było tego, to najgorszym momentem uważam jest te całe muzeum, które jest po prostu nudne. Od fajnego początku, gdzie mamy atak tam mordercy, zabójcy, i jakiegoś wyścigu po dachach, trafiamy do muzeum, które jest po prostu było dla mnie, no nie wiem, ale totalnie najgorszym etapem, który w ogóle, który miał najwięcej niedociągnięć miał, tam były, bo ta gra ma bardzo dużo bugów, szczególnie przed pierwszym patchem, jak grałem zaraz na premierę, to znikający przeciwnicy, mamy przeciwnika kastenkę i ten przeciwnik w kastence znika i później jest niewidzialny. To samo z przedmiotami było. Ale sporo bugów w tej grze jest, co uważam, że...
Ja nie miałem ani jednego, ale znowu nie chcę wyjść na jakiegoś apologetę tej gry, nie? Ale wiesz co, bo ja słyszałem na przykład, że bardzo nudny był ten taki chodzony rozdział, w którym my z Greenwayem chodzimy po siedzibie tej korporacji. I,
no też jest nudne. No.
I on jest taki straszny. Okej. Okay, i tam pacing siedzi, bo faktycznie jak gdzieś się zatniesz, albo na przykład.
Zapomniałem o tym, wyrzuciłem to z pamięci. Tak. No. Jeden wieczór na to poświęciłem i nawet mi się nie chciało tego kończyć. Tak. Bo tak naprawdę no to jest taki espionaż, nie? Tam wchodzisz i powiedzmy, rzeczywiście się gdzieś tam zachowujesz jak powinieneś zachować jak szpieg, ale chodzisz po tych korytarzach, włączasz robota sprzątającego, on otwiera drzwi.
To naprawdę...
No nie ma motywu, że na przykład, nie wiem, powinny zhakować kamerę, albo powinny być takie wprowadzenie, że zhakowaliśmy kamery, więc możesz właśnie swobodnie chodzić i tak dalej, nie? Że trochę to jest... Tylko tak jak mówię, no tu jest jakaś taka pewna umowność wprowadzona, wiesz, tak, że położony realizm na widowiskowość, chociaż tam jest taki wydźwięk, że wszystko jest takie ultra poważne, nie? Całe te historie są takie ultra poważne, szczególnie właśnie kiedy ten nawet Greenway dodaje taki patos, ale podoba mi się, jak, wiesz, to co też mówię, powiedziałeś, że to by się podoba, że w sumie ta fabuła jest interesująca i moim zdaniem ta fabuła jest też ciekawa, dlatego że ona się składa z tych takich elementów, nie? Które przez rozgrywkę, no nie, też budują tę postać. I kurczę, jak ja to nazwałem misją Biały Lotos, nie? Kiedy jesteśmy na tym, bo ona mi się bardzo kojarzy.
W Wietnamie.
Ja nie dokończyłem tego chyba trzeciego sezonu Białego Lotosu, ale mi się strasznie kojarzyła z tą miejscówką tam, nie? Może nawet trochę to jest
tam, było, tam była Tajlandia, tutaj mamy Wietnam.
No ale to też jest dla mnie poza samą końcówką tej misji, gdzie rzeczywiście jest trochę akcji. Ale znowu tam miałem duże rozczarowanie, bo podczas konfrontacji się przeciwnicy zablokowali mi w drzwiach i po prostu szli po skosie do mnie, ale były meble i framuga drzwi i oni tam po prostu zablokowali się i szli prosto do mnie, tak wiesz, jakby nie widząc w ogóle przeszkód. Także tam znowu miałem taki zgrzyt, nie? Że tam nie miałem wyzwania, bo oni stali po prostu w jednym miejscu. No nie, dla mnie ta gra jest robi dobrze tą bijatykę i poza tym fajne są te gadżety, rzeczywiście sobie można to powykorzystywać. Nie chcę, żeby to brzmiało, że ja narzekam, bo grę skończyłem i z jakimiś tam bólami, bo się nudziłem, naprawdę nudziłem się podczas gry, rzadko kiedy kończę tytuły, w których się nudzę i tutaj ciągnęła tę grę fabuła i postaci, natomiast pacing, czyli to wszystko, co jest powiedzmy, no przecież włamanie się do tego budynku korporacji, no to jest masakra, tam jest taka nuda, ale to MI6 też końcówka, to bieganie po Antarktydzie, po tej bazie na Antarktydzie, to są nudy.
No tak, ale mi to wszystko tam przypomina właśnie jakby miejscówki nawiązujące
do filmu. Ale co z tego,
że ci
przypomina coś?
I no, ja ale, się wtedy i tak...
No ale to ci przypomina przez sekundę, to jest jakieś tam na zasadzie takiego skojarzenia, a gameplay jest gameplayem i tam była nuda, tam wiała nuda z tego gameplayu.
Nie wiem, co powiedzieć, no bo to są twoje wrażenia, no nie? Ja miałem
odczucia,
inne.
Ale mam wrażenie, że oni też sobie zdawali sprawę z tego, że na przykład wpakowują ci przeciwników tych opancerzonych i żeby ich pokonać, to dlatego tam jest na przykład na planszach bardzo dużo wybuchających przedmiotów porozstawiane.
Tak.
Naprawdę, tam jest po to, bo oni sobie zdawali sprawę, że takie normalne strzelanie to nie ma szans, bo ta
znaczy,
amunicja
można powiedzieć, że do bossów bardzo fajnie
kończy.
Się podchodzi, że oni nie są
do bossów,
klasyczni.
Tak, bo do bossów możesz podejść rzeczywiście bez broni, I na zasadzie takiej, że rzeczywiście uda ci się ich pokonać, mając tam, nie wiem, 2-3 naboje i uda ci się ich pokonać. Nie jest wymagane strzelanie, bo gdzieś tam te twoje gadżety i pomogą ci w tym,
no tam,
żeby...
Przepraszam, jest tak, że musisz coś zrobić kilka razy jako element tej tak. zabawy środowiskowej, tak? Czyli wiesz, że ten przeciwnik jest nie do pokonania w takim bezpośrednim starciu, ale tutaj odpalisz jakieś, nie wiem, jakieś urządzenie, właśnie tak powiedziałeś, niech to będzie, nie wiem, otworzy się piecyk, który eksploduje i ten. Ale, bo Juliusz, nasz wielki nieobecny w tej dyskusji...
Milczy.
Nie chcę wam przerywać.
Ja podejrzewam, że zaraz spadnie bomba.
No bo chciałem właśnie, Juliusz, musisz nas pogodzić. Musisz nas pogodzić i też wprowadzić jednak
ale
swoje...
Właśnie nie wiem, czy muszę, nie wiem, czy chcę za bardzo.
No dobrze, to nie chciej, ale jak ty.
Się najchętniej bym się to tak zostawił, bo mi się tak mi się podobała ta bezradność Damiana.
Znaczy nie, ja jestem nie bezradny, ja jestem w szoku, bo uważam po prostu, że masz, Rafale, prawo do swojej opinii, ale uważam, że się mylisz.
Mylisz.
Ale oczywiście żartuję. No ale Juliuszu, czy ty masz...
Nie masz prawa do swojej opinii.
Tak, jest... Tak, będę walczył o to, żebyś mógł wyrazić swoją opinię, ale niestety, tak, parafrazując Woltera, tak?
Znaczy, ja powiem wam tak. Ja Zacznę od takich rzeczy. Po pierwsze tak, akurat wtedy ja jeszcze nie skończyłem tej gry. Zaciąłem się w tym gabinecie, bo tam muszę odblokować taki, wiesz, otworzyć ten zamek i trzeba podać kod. I ja kompletnie nie mam pojęcia, jaki jest kod. Wszystko już tam, oblizałem wszystkie ściany, wszystkie zakątki. Teraz nie wiem, czy mam stamtąd wyjść po prostu i gdzieś szukać.
Nie, mi się wydaje, że po prostu nie skojarzyłeś dat na półkach z winami.
No to okej. Okay. To znowu wiedziałem, że to jakieś gówniane zagadki będą.
Powiem ci tak, tam jest bug i ja za pierwszym razem wpisałem poprawnie, bo dobrze skojarzyłem i dobrze wpisałem kod i go mi nie zaliczyło. W związku z czym jeszcze raz wszystko obszedłem, wszystko jeszcze raz
Czytałeś?
Przeczytałem i wpisałem go drugi raz i za drugim razem wklepał mi się ten kod. Nie wiem, dlaczego tak jest. A jestem przekonany, że dobrze wpisałem, bo miałem na kartce zapisane te kody, sobie zapisywałem.
Te zagadki z kodami to są takie, że ewentualnie tam nie jest jakaś sugestia, nie? Coś tam przeczytasz na jakiejś innej kartce. Najlepsze jest to, że była taka właśnie na tej Słowacji w hotelu zagadka z tym przejściem przez kominek. Ja nawet nie doczytałem tej kartki, tylko po prostu na metodą właśnie takiej, wiesz, reakcji feedbacku z tego, jak się po prostu wciska te emblematy tych zwierzątek, doszedłem do tego kodu. No ale Juliusz, no, zaciąłeś się na tym miejscu, ale do tego momentu, jak ci się ta gra podoba.
Znaczy ja nie rozumiem też w sumie tego teraz, o czym to powiedzieliście, też się zastanawiałem, czy może, nie wiem, może jestem jakiś zagłupi na te gry w sumie. Bardzo jest to możliwe, uważam generalnie. Natomiast ja też nie rozumiem, dlaczego oni tam po tym całym wieżowcu tej korporacji łażą w zasadzie bez żadnego problemu. To jakoś tak nie rozumiem tego.
W sensie... Tam nie ma kamer. Tam nie ma kamer.
No ale właśnie wieżowcu. Dlaczego nie ma?
No bo nie ma, tak jest wymyślone w tej grze, że tam nie ma.
No właśnie,
tam...
i to jest po prostu. I to jest dla mnie takie...
Oni nie mają nic do ukrycia.
Tak, więc to jest jakby kolejna rzecz. Ten tak próbuję się odnieść do tego, co mówi Rafał z tym łażeniem takim, to raczej tu bym się zgodził niestety z Rafałem, że jest faktycznie tego łażenia czasami tam w tym... Ja pamiętam, że tam trzeba było pójść...
Nigdy
ze
mną już nie zgodzisz. Rafał by powiedział, że ta gra jest po prostu najlepsza na świecie. Ja bym powiedział to samo, co Rafał teraz.
Ale pozwól mi teraz, żeby ta moja perwersyjna przyjemność z tego, że się nie muszę z tobą zgadzać i mogę się troszeczkę teraz powysłuchliwiać...
Jeszcze mi wbij szpilę, Brutusie.
To będę się chełpił tą chwilą, stary.
Nadstawiłem plecy.
Bo tam jest taki moment, jak właśnie trzeba iść na dół i tam pogadać z tym Q... I ja po prostu tego Q nie mogłem znaleźć. I łaziłem tak. Po tym całym tym. Na stary, autentycznie straciłem.
Przeżyłem
tam
podejrzeć.
Ale słuchaj, straciłem tam około 20 minut. Nie mogłem tego zrobić, albo nawet i więcej. I w końcu postać z jedna, z którą mogłem pogadać, to była jakaś babka. No i wszedłem z nią w interakcję, porozmawiałem i ona mnie przeniosła do zupełnie innego jakiegoś obszaru, w którym mogłem odpalać sobie te misje, ale uważaj na to, w którym mogłem odpalać te misje...
Taktyczne,
takie,
tak. To jest,
te symulacje takie. Tak, te symulacje. Tak. No i tak, pogadałem z nią, się, nie no co, ja będę teraz, nie będę robił żadnych symulacji, nie? No jakby chciałbym wrócić do tego wątku, tam znaleźć tego Q, nie? No i zacząłem łazić po tym misu i nie mogłem znaleźć wyjścia stamtąd, stary, się po prostu tam zatkałem, stary, i łaziłem, oblizałem znowu te wszystkie ściany, tam jakieś bronie, no dobra, może w sumie chodziło o to, żebym z nią pogadał i zrobił tą misję, więc zrobiłem z tą babką misję, nie? Wszedłem jakby, wybrałem pierwszą misję, poszedłem ją, zrobiłem tą pierwszą misję. Po zrobieniu tego pierwszego runu, tego takiego mega prostego, bo to jakiś tam w ogóle trening taki, mówię, no dobra, no wystarczy, wychodzę, nie? No to idę z nią pogadać, nie? No ale ona dalej mi każe tę misję robić. I jakby ja dalej nie jestem w stanie znaleźć wyjścia, nie? No to mówię, dobra, może powinienem zrobić w sumie drugą i może kolejne, nie? No to zrobiłem stary, no autentycznie nie wróciłem, mogę. Zrobiłem nie drugą. Przysięgam z ręką na sercu, stary, na tak było. Zrobiłem znowu
tam
tą misję.
Trzeba pogadać z chyba z tymi ludźmi i oni ci mówią, który to jest Q, bo tak,
znaczy,
tak
nie,
się wydaje.
Q nie ma w tym głównym pomieszczeniu. Ja wiem o jakiej misji, o jakiej
sytuacji.
Słuchaj,
ale ja jestem już gdzie indziej, nie? I słuchaj, no i zrobiłem tą misję. To jest taka misja, że ona się, ta treningowa, ona polega na tym, że zaczynasz jakby w takim pomieszczeniu, otwierasz drzwi, niszczysz robota, przechodzisz do kolejnego malutkiego pomieszczenia, niszczysz kolejnego robota, przechodzisz do kolejnego, tam chyba dwa są roboty, wychodzisz na taką lekką przestrzeń, rozwalasz robota, pojawiają się dwa kolejne, zabijasz. I potem jest kolejna misja. No to zrobiłem tą kolejną. i potem jest jeszcze kolejna, zrobiłem tą kolejną, ale potem sobie, nie, no nie będę siedział i robił tę misję, nie, no to wróciłem i znowu szukał i nie znalazłem. I wiesz, co zrobiłem? Po prostu wyszedłem, bo już tam chciałem skończyć grać, coś innego porobić, wyszedłem z tej gry. Po prostu wyszedłem, nie? Tam zapisałem i tak dalej, wyszedłem. I potem mówię, no dobra, wracam, będę szukał dalej wyjścia z tego ustrojstwa, nie? Wchodzę, ale na szczęście mnie stamtąd wywaliło i jestem znowu w tym momencie, że muszę szukać tego Q. I znowu zacząłem szukać tego Q i w końcu za którymś razem, chodząc po tych ścianach, dotarłem do jakiejś wnęki tego jakiego innego pomieszczenia i on tam faktycznie siedział i mi pokazywał te zabawki. No to tak a propos tego łażenia.
Wiesz co, ale tam jest taki jeden gość i jakbyś z nim pogadał, co go zapytał, to on by ci powiedział, że masz
no rozumiem, iść, ale ja tego nie
i
zrobiłem.
Jest nazwa pomieszczenia, bo no to jest rozumiem, tak, że ja te pomieszczenia mają nazwy, na przykład, nie wiem, wearables albo coś takiego. Już tam
no rozumiem, a ja musiałem, ja na to nie zwróciłem uwagi i ja musiałem w ogóle łazić i myślałem, że muszę w ogóle obejść całe to pomieszczenie i popatrzeć, że tutaj z tego motoru leci z tyłka ogień, tak, tutaj tak, ktoś tak, tam tak. się wysadził, tu ten balon się napompował i tak dalej. Że muszę, wiesz, zaliczyć jakiś taki...
Znaczy to jest w ogóle bardzo slapstickowy fragment tej gry, bo chodzisz po tym i robisz psikusy ludziom. Bo oni na przykład nie,
to jest,
wiem, nie
to jest inny moment. Nie, nie, to jest inny. To jest, to ty mówisz, mówimy o dwóch różnych momentach, nie? Jakby to jest wcześniej ten, co ty mówisz, ten slapstickowy. Mhm. Ale dobra, nieistotne. Nieistotne. Więc z tym łażeniem to się generalnie zgadzam. I tak samo tam, nie wiem po co tam łazisz do tych wind, tu zjeżdżasz. Po jaką cholerę? No takie trochę sztucznie wydłużone. No ale okej, okay, dobra, imersja, nie? Wiadomo. Mhm. Mi się generalnie nie podoba koncepcja tej gry. To znaczy mi się nie podoba koncepcja, że to jest... że dlaczego... Wiecie, ja jestem bondowym tradycjonalistą. I jakby, wiesz, każdy bond... Jakby nawet pierwszy Bond, który powstał, Dr. No, nie polegał na tym, że my oglądaliśmy teraz wielką historię o tym, że James Bond urodził się i potem był studentem i potem miał rodziców i potem miał to, tylko my, jakby film się zaczyna i my jesteśmy w tym momencie i my wiemy, i to jest agent 007, pewne rzeczy zostają nam wyjaśnione, dlaczego 007, dlaczego to, dlaczego tamto, ale on jest już szpiegiem, jest agentem, działa, znaczy nie agentem, tylko szpiegiem, nie? Działa generalnie, wiesz, i tropi tego wielkiego złego i tak dalej. A tutaj ja gram w grę o 007, ale ja cały czas nie gram 007, tylko ja gram jakimś, bo ja muszę, bo niestety, taka jest dzisiaj tradycja, że my gramy dzisiaj w gry, w których nie może być, gracze są za głupi, musi być origin story, musi być to pieprzone origin story, które musi mi wyjaśnić. Ja tego nie chcę, stary, ja nie chcę origin story, mnie nie interesuje, w ogóle mnie nie interesuje przeszłość tego 007. Po cholerę mi jest gra o tym, że on był gówniarzem i pił piwo i nie wiedział, co to jest Vesper Martini
nie
i tak dalej.
Nie jest miłość.
Ale nie, chodzi mi o to, że ja tego nie... I to mi się nie podoba generalnie.
Ale zagrałbyś w grę 007 Moneypenny, w której po prostu wcielasz się w sekretarkę Jamesa Bonda.
Myślę, że ty byś zagrał. Natomiast tak, ja bardzo chętnie zagrałbym w grę...
Ale taki tylko z Moneypenny.
Ja bym bardzo chętnie zagrał w grę 007, w którym gram 007, a nie studentem. Oczywiście to wszystko ma... sens, tak, fabularnie, jak na to patrzysz, tak, no, że tu, że zrobił, to nawet mi się to podobało, wiesz, w tym całym, jak już jesteśmy w tym anturażu, w tym świecie origin aha. story, no to jest spoko wykoncypowane, nie, że był żołnierzem i w sumie była misja i na tej misji pokazał się z jakiejś niesamowitej strony i generalnie wykazał predyspozycję do tego, żeby zostać agentem, nie, ale znowu też mi to wszystko nie pasuje, nie wiem jak to będzie dalej w grze, no bo jednak James Bond to jest gość, to jest facet o nienagannych manierach, doskonale wykształcony, stary. No poczytaj sobie, stary, kim jest James Bond. To
znaczy,
nie jest
Rafał jest ekspertem od Bonda,
to
bo
nie
czytał książki.
Nie, ale to on mówi o komiksach, ale ja mówię, wiesz, czy okej, okay, książki.
O filmach.
Znaczy w filmach wiesz, że to jest Dr. Jones czy Commander Jones?
Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że wiesz, że przecież oglądasz filmy i wiesz, jaki był Sean Connery i wiesz, jaki był Roger Moore i każdy kolejny Bond. To byli faceci z klasą tak zwaną, że tak powiem, tak? W takim ujęciu, wiecie, takiego właśnie troszeczkę, no nie wiem, nie wiem jak to zabrzmi, no może nie takiego gentlemana dandysa, ale generalnie jednak faceta, który... No właśnie jest pewnego rodzaju dżentelmenem jednak, nie? Który się z, jakby... To jest jakaś taka dynamika też płci tutaj, że to jednak jest facet, to są kobiety. To jest jak... Każda z tych płci wchodzi w swoją konkretną rolę i tak dalej, nie? Tu nie ma zabawy wiesz, jak James Bond z Rogerem Moore'em odkręca kurek z wodą i przychodzi i tam wchodzi.
Ale to
do
tutaj
takiego...
jest to. To jest tutaj. To musisz zobaczyć później.
Ale stary, no właśnie nie opowiadaj mi rzeczy, że to jest to, bo ja gram tą grę od 10 godzin i szczerze powiedziawszy, to wszystko jest takie, jak ja gram studentem. No. Ja nie wiem, czy ja chcę grać studentem. I wiesz, i te wszystkie romanse i tak dalej, to czy tam mówisz, to, że tam była scena, że tam bzyknął jakąś sekretarkę i tak dalej, no zajebiście.
Nie, no to jest,
no,
mówisz, część montażu. Ja mówię o tym, że wiesz. Dosyć na późnym etapie są takie momenty żywcem wyciągnięte. One są bardzo stonowane, delikatne pod względem prezentacji, ale...
Nie, ale prezentacji, że co? Że były jakieś te?
No tak, tylko że nie masz
pokazanego... Ale w Bondzie nie ma tego, bo w Bondzie... Stary, oglądałeś Bonda?
W każdym Bondzie...
Chodzi mi o to, że ale w każdym Bondzie to jest pokazane właśnie na zasadzie nie tak jak w Stellar Blade, z chirurgiczną precyzją oddany jest każdy organ, który się pojawia na ekranie, mimo że jest zasłonięty lateksem, tylko właśnie w Bondzie...
No to jaki jest zarzut, twoim zdaniem, a propos tego, że nie jest...
Mówię, mój podstawowy zarzut tak? do tej gry jest taki, że ja... Nie potrzebuję tej origin story. Jakby mnie nie interesuje Bond w kategorii origin story. Mnie interesuje Bond w kategorii tej, którą ja znam i w tej, w której on jakby wszedł mi do umysłu, do głowy, czyli filmów. Tak? Ja nie czytałem nigdy książek. Natomiast mnie interesują filmy, jakby dla mnie Bonda ukonstytuowały filmy. Żaden film o Bondzie nie był z tych, które widziałem. No nie widziałem tych najnowszych z Danielem Craigiem, ale tak. Czy tam widziałem jakieś fragmenty. Ale chodzi mi o to, że żaden z tych Bondów nie koncentruje się na opowiadaniu origin story Jamesa Bonda. I ja mi się w ogóle ten trend, bo to jest oczywiście trend dzisiejszych czasów, że my musimy ciągle oglądać jakieś origin story, że jak jest nowe otwarcie nowej serii, to ono się musi zacząć od tego, że my musimy zobaczyć, dlaczego Batman został Batmanem. A jak sobie odpalasz Batmana Tima Burtona, tam nie ma żadnego origin story. To znaczy jest delikatne, są nawiązania do tego, co gdzieś mogło mieć wpływ, no, jak się nawiązało i tak dalej.
Nie ma origin story, że nie jest pierwsza scena. Ale
no dobrze, ale w Batmanie, stary, w Batmanie Tima Burtona nie ma takiego origin story, jak dzisiaj my to rozumiemy. No tak, kurde, no nie rób ze mnie debila. No nie ma takiego origin story, że my oglądamy gościa, który jest pracownikiem korporacji i staje się nagle tym. Tylko my oglądamy Batmana i oczywiście w toku narracji gdzieś, jak poznajemy już tego jego super złego, jest poprowadzona ta linia, którą masz, że jest gość, który prawdopodobnie zabił rodziców. Ale my się nie koncentrujemy na tym, na tej przeszłości tak bardzo. Ona jest ważna, ona jest obecna w tym filmie, ale to nie jest origin story w rozumieniu tego, że dzisiaj
ambicją twórców jest właśnie opowiedzenie tej historii, którą wszyscy znamy, w taki sposób, żeby cię zaciekawić. I na przykład Nolan, jak robił nową trylogię Batmana...
No tak, to zaczął od origin strony. No. Od origin story.
I teraz, czy ci się podoba, czy nie?
Mi się nie podoba origin story.
Ale po tym, jak zrobił to origin story, to zrobił fenomenalny film, The Dark Knight, który uważam, że jest po prostu...
No właśnie, The Dark Knight. A jakby się to zaczęło od The Dark Knight, to by było 100 razy lepiej, moim zdaniem. No ale to pytasz o moje zdanie i teraz mi odbierasz tak jak Rafałowi, chcesz mi odebrać głos? I Rafałowi wyłączyłeś mikrofon 20 minut temu.
Nie chcę, żeby był monolog jednej osoby, chciałem właśnie, żeby była dynamiczna dyskusja z kontrpunktami.
Ale no właśnie dlatego, no to ja ci odpowiadam. No, jakby...
no tak, a ja tobie.
A jeśli chodzi o pozostałe elementy, tak. To wiesz... To nie jest walka na poziomie Samsona, dzięki Bogu.
Na szczęście, tak.
Na szczęście, ale też, stary, no umówmy się, pomyślałem. Ona nie jest też jakoś super dopracowana jednak, wiesz. Ta jednak mimo wszystko jest kwadratowa czasami. No
nie,
sam mi o tym pisałeś.
Moim zdaniem jest bardzo płynna, właśnie o to chodzi.
No dobra, to się znowu zmieniło, bo teraz staje się... Nie, a ja nie uważam, że jest bardzo płynna, chociaż też z drugiej strony nie mam jej za wiele do zarzucenia. Ale na przykład strzelanie mi się bardzo nie podoba. I generalnie nie podoba mi się to, że tamtego strzelania i to strzelanie jest zrobione właśnie w sposób kwadratowy i rzeczywiście i mam to nagrane, stary, jak robię 4 razy tą próbę, bo w końcu zrozumiałem, że trzeba iść powoli, a nie ich wszystkich zabijać, w sensie powoli, schować, mimo że zaagrowałeś już całe to osiedle, nie? Oni wszyscy na ciebie lecą. Ale ty po prostu czekasz i ich powoli za tą, aż po kolei jeden do ciebie przychodzi i każdego zabijasz, no i tyle.
Ostatnie słowo, Rafał, na temat tego, co powiedział już. A propos...
Juliusz ma... Czy to origin story? No mówię, ja nie mam problemu, że jest origin story. To od razu powiem, mówiłem, czytałem te 2 komiksy, co wyszły w Polsce i tam był tak, jak Jules lubi. Już mamy agenta, to są warki, ten drugi już nie pamiętam, jak się nazywa, ale Dwa mamy w Polsce wydane komiksy, pisane przez Ennisa. I tam mamy, tak jak Jules lubisz, nie? Po prostu głównego bohatera, który już jest usytuowany w tym kanonie, czyli jest agentem 007, ale też czytałem takie, gdzie mamy... Zaczyna się w 40 roku od bombardowania szkoły dla kadetów, gdzie mamy Bonda i on tam najpierw przez marynarkę, później gdzieś tam jakieś akcje wywiadowcze ma powiedzmy takie wprowadzenie do bycia agentem po wojnie w tym zimnowojennym anturażu.
Czy Ian Fleming wprowadzał to? Była origin story u Fleminga?
Nie mam pojęcia.
Nie, nie było. Ja sobie strzeliłem. Pierwszy film jest Casino Royale. Film. A, zaraz, ale to jest film. A ja kliknąłem książkę. Ale film jest na podstawie książki, tylko on był później. Ale tak czy siak, pewnie jest inny, nie? Jakby nie będę w to wnikał, bo mówię, to jest już Daniel Craig. Czekaj, ja sobie zaraz to wygooglam. Ale z tego, co czytam, debiutancka powieść, agent otrzymuje rozkaz zrujnowania finansowego Le Chiffre, skarbnika sowieckiej siatki szpiegowskiej. Nie no, już jest agent 007. Jest agentem. Nawet jeżeli zdobywa tą licencję, to jakby film czy książka nie koncentruje się na tym, z tego co czytam, z tego co tu widzę, nie koncentruje się na tym, że na tej jego ścieżce, tak jak tutaj na Malcie i tak dalej.
No możliwe, że to jest wymysł scenarzystów, to co ja mówię. Tak jak mówi Jules, że już było o agencie. Ja lubię filmy, nawet te takie, gdzie są jakieś przestoje, bo uważam, że jest co innego przestój w filmie, gdzie tam jakieś budowanie klimatu, postaci, relacji się odbywa. Natomiast w samej grze uważam, że jest bardzo skopany pacing, gra jest nierówna, nie robi wrażenia żadnym elementem poza bijatyką, która jest opcjonalna tak naprawdę w wielu momentach. I raczej następuje wtedy, kiedy skopiemy skradanie się. No niestety dla mnie, mówię, przeciętna jest ta gra. W sensie ona nie jest zła, ona daje jakąś tam, powiedzmy, frajdę w pewnych momentach i ma bardzo kilka fajnych filmowych scen, które nieco może jakoś wybitnie wyreżyserowane, ale dają jakąś tam satysfakcję z obcowania z grą sensacyjną. Natomiast zabija cały fan z grania, zabija tymi olbrzymimi poziomami, po których się łazi bez celu, gdzie tylko zbieramy te baterie albo chemikalia do zegarka. Dla mnie to jest rozczarowanie.
No to dla mnie.
I żałuję. I powiem słowem podsumowania. Żałuję, że wydałem na nią pieniądze. Rzadko kiedy tak mam, że to mówię, ale żałuję, że wydałem na nią pieniądze na premierę.
Tego się nie spodziewałem. No.
Ja sobie zdaję sprawę, że ta gra się może podobać, takie tempo komuś podejdzie, że takie rozwiązania mu podejdą. No mnie nie podeszły. No,
no nie, no.
Ona nie
rozumiem.
Robi dla mnie.
No to ja mam. Ja tylko do tego, co ja na koniec powiem, że ja mam inne zdanie. I dla mnie to jest jedna z ciekawszych gier tego roku. I jak wyjdzie to DLC, które zostało zapowiedziane, to na pewno w nie zagram.
Ja mam wrażenie, że Dachman liczył. Ja mam wrażenie, panowie, że Dachman liczył, że ta rozmowa o Jamesie Bondzie to będzie taka grupowa masa nad wspaniałością tego tytułu.
To prawda, na to liczyłem. Szczególnie liczyłem na to, że będziemy się trzymać za. Tej rozmowy.
O tym właśnie mówię. Mutual, czy nie wiem, jak to się nazywa.
Tak. Nie, ale generalnie chodzi mi o to, że ja po prostu ja miałem, bo wiesz, to jest, generalnie nie jest długa gra, ale też nie jest krótka. Jest dobrze
wyceniona. A ile wam zajęło ukończenie? Tak z ciekawości zapytam.
Nie, 20 godzin mi zajęło.
A, 20 godzin, no to okej, okay, no to dobra, czyli jeszcze przynajmniej trochę. Wiesz, ja czekam na te dodatkowe misje, które będą, chociaż jeszcze nie skończyłem gry.
Nie, ale to jest tak, że w ogóle ja bawiłem się troszeczkę, ale doszedłem do wniosku, że mnie takie czysty gameplay sam sobie nie tyle, że nie podoba mi się, tylko że po prostu nie jest dla mnie kwintesencją tej gry, więc ja zrobiłem kilka misji tych w tym taktycznym symulatorze, ale sobie odpuściłem, nie? Bo dla mnie najistotniejszym jednak była ta historia, ta fabuła i te postacie, nie? No dla mnie robi wrażenie. Podobno ten Lenny Kravitz, którego jest bardzo mało w podstawce, ma się pojawić właśnie w tym dodatku. Jego ma być więcej, więc...
Okej.
Okay. No to super. No, myślę, że pewno. To będzie duży game changer.
Znaczy, mi się podobało to, jak się mówi, Shady Town, że tam po prostu rzuca... Znaczy, fabularnie to jest idiotyzm, nie? Że pojawiamy się na misji, jesteśmy agentem MI6 i tak sobie pomyślisz, jaki to jest problem, żeby dla agenta zdobyć tam 100 tysięcy, nie wiem, funtów, dolarów, pesos, czegokolwiek, nie? Nie. Ty musisz teraz w jakimś takim zapydziałym miejscu...
Zagrać w trzy kubki.
Ale to jest...
Ja w trzy kubki ani razu nie wygrałem. Przegrałem chyba z...
Nie, bo tam musisz zegarek włączyć w tych trzech kubkach. Ja się domyśliłem...
Nie, nawet nie zegarek. Soczewki, oczu.
No tak, no ale w sensie... Ja mówię w sensie, że jakby przytrzymujesz ten lewy bumper, zdaje się, tak?
Tak. No a ja widzisz, na to nie wpadłem i dałem się ograć jak noga i mówię, dobra, to robię w inny sposób, muszę zarobić tą kasę.
Dla ale właśnie, to myślę, że to jest właśnie rzecz, o której też chcę powiedzieć, bo po pierwsze to jest właśnie to w gruncie rzeczy, to jest to, o czym mówi Rafał, że jakby to jest, gameplayowo to jest taka sztanca trochę, nie? Jakby dostajesz otwarty level i tak naprawdę łazisz jak w jakimś Mario Party, po prostu od... gierki do gierki i tyle. I w końcu osiągniesz odpowiednią liczbę. Naprawdę to jest tak, powiedziałbym, narracyjno-fabularnie uważam, akurat w przypadku Jamesa Bonda, akurat w przypadku tej gry, akurat w przypadku tej historii, myślę, że oczekiwałbym czegoś więcej, nie? Jakby w kontekście tego jakby tego aspektu. Ja wiem, że to gdzieś, że zawsze były w Bondach takie sceny, też, że on tam, wiesz, takie... właśnie w takim klimacie, że tam, nie wiem, z kimś się pobił na pięści, czy właśnie raczej w przypadku Bonda raczej coś uniknął, tam... przycwaniaczył, dokładnie, aniżeli tutaj był wielkim bossem do rozwalania tych twarzy. Nieistotne. Ale jakby w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że można było to dużo ciekawiej rozwiązać, nawet w obrębie takiego pojedynczego levelu. Potem, wiecie, tego strzelania, moim zdaniem, jest tutaj aż za dużo. Aż za dużo. Jakby dynamika filmu w ogóle z Bondem jest taka, że tam tak na dobrą sprawę nie ma aż... Owszem, są spektakularne sceny, są jakieś wybogi, ale to nie jest tak, że James Bond... No co się dzieje? Bo to jest chyba to muzeum. Jak tam są te ekrany, jest taki moment, jak idziesz przez... Musisz przejść przez taki level, gdzie jest ten fragment gry, fragment planszy, gdzie tam weszli już ci z tej ekipy, która ma go, nie wiem... pojmać tego słotu, czy tam tych ochroniarzy tego gościa i ty po prostu rozwalasz zastępy. To jest normalnie strzelanka, jak ilość tych, liczba tych przeciwników jest po prostu przerażająca. No. Tego jest, moim zdaniem, tego jest za dużo. No. Wiesz, no okay, ja rozumiem, że musi to być, no, ale to nie przystoi do tej konwencji, moim zdaniem.
No to ja cię zaskoczę i zapytam cię, czy wiesz na przestrzeni czterech filmów ile postaci pokonał, że użyję takiego słowa, Pierce Brosnan, znaczy postać Jamesa Bonda, którego robił Pierce Brosnan.
Tak, no ale bardzo dobrze, że ja akurat nie lubię Bondów z Piercem Brosnanem.
Aha, okej. Okay. No i Daniela Craiga nie oglądałeś, ale...
Bo tam w pierwszym momencie, jak on tam ląduje w tej bazie, gdzie 006 ginie, w GoldenEye, no to tam przecież strzelają z kałasznikowów i to później jest w drugim filmie jest czołgiem jedzie, albo w tym.
No tak, ale to wiesz, ale to już są Bondy.
Jedzie czołgiem. To tam może być dużo tych takich... No.
To ale są inne Bondy, stary.
Tych zgonów.
To są inne, moim zdaniem to już są inne Bondy.
Ale ja tutaj, wiesz...
Na przestrzeni pięciu filmów Daniel Craig średnio jest, bo to są takie estimate, nie? Od 127 do 279 postaci pokonuje na ekranie.
Okej.
Okay. No. A Rogera Moore?
Roger Moore na przestrzeni siedmiu filmów średnia wychodzi 12,8.
No właśnie, pokonań. I to jest świetny opis tego, co ja mówię, bo podejrzewam, że w przypadku Shona Connery jest podobnie. To są bez wątpienia moje ulubione Bondy. No jakby ja późniejszego Bonda, takiego właśnie, który przechodzi do takiego kina akcji, no wiesz, jesteś Rambo. Szpiegiem i zamieniasz się w Rambo, jeździsz tymi czołgami, no Daniel Craig to już w ogóle, tu mi kumpel mówił, że Daniel Craig to jest w ogóle gość, który wszystko umie, nie? Jakby cała siła Bonda w wykonaniu Rogera Moore'a czy Shona Connery polega na tym, że oni właśnie nie wszystko umieją i polega na tym, że oni bardzo często w taki sposób, wiecie, wydaje mi się, że jest bardzo wiele wspólnego między Bondem, a na przykład Indianą Jonesem. I bardzo często właśnie Indiana Jones wygrywa, czy udaje mu się uniknąć. On częściej unika sytuacji, mówię o tych Bondach znowu z Seanem czy z Rogerem Moorem, aniżeli jest tym mastachem, który ma to wszystko rozwalić i pokonać.
Ja cię zaskoczę, w książkach, tych takich książki, które akurat zna Rafał, to Indiana Jones jest takim agentem.
Ale ja mówię tylko o filmach, ja nie mówię o książkach, wiesz.
Aż nie poznajesz postaci po prostu. Jak czytam książki właśnie te, to tylko
ale
okładki...
z Indiana Jonesem?
Tak, to tylko okładki mają Indiana Jonesa, a tak to w ogóle nie poznajesz
rozumiem,
tej postaci.
Rozumiem, ale wydaje mi się, że chyba Indiana Jones to został stworzony jednak w kinie, nie? To chyba najpierw...
No tak,
filmy,
ale chodzi mi o to, że... No tak, ale to nie jest jedna...
No ale wiesz, to, że później, wiesz, to jest tak samo z Bondem, no to, że Pierce Brosnan i Daniel Craig pewnie z duchem czasu, wymogów, jakiegoś takiego, czegoś innego, te Bondy się zmieniły.
Kończymy.
Mi zostały 4,5 godziny snu.
Dobra.
Kończymy. Słuchajcie, bo ja sobie zdaję sprawę, że możemy sobie gadać o Indianie Jonesie, ale podsumujmy tego 007 i
to może zróbmy taki rzecz, której nigdy nie robimy. Wyciągniemy średnią, każdy poda, jak ocenia Bonda, liczbowo i to będzie ostatni, bez komentarza. Ja mówię 8,5 na 10, nawet może 9 nie, bo to byłoby za wysoko, ale 8,5 na 10. Rafał?
6 na 10.
I ja nie oceniam.
Czyli 7 na 10. Właściwie nie. Dobra. Panowie, dziękuję serdecznie za rozmowę, za omówienie targów. Ja już zapowiadam, że w następnym odcinku będzie autofuszerka. No dzisiaj już się nie zmieści, ale ja mam tyle samo godzin praktycznie w autofuszerce, miałem w 007 i muszę przyznać, że kupiona, więc fenomenalna gra. Więc o tym będziemy rozmawiać za tydzień. Dziękuję Rafale i mam nadzieję, że więcej będziesz grał, że będzie więcej okazji i wtedy nie będziemy musieli mieć maratonów takich odcinków długich, więc bardzo ci dziękuję, że dzisiaj z nami się w wirtualnym studiu spotkałeś.
Ja wam również dziękuję, bardzo dobrze było was usłyszeć, cieszę się, że się zgadaliśmy i wiesz, no jak będzie w co grać, no to będę grał. No, jakoś ta wiosna nie obfitowała, zajęła mi, Crimson Desert mi zajął,
A ja przeszedłem Crimson Desert, mówiłem,
było
Wiem.
Ale mieliśmy kończyć.
Tak.
Kończymy.
No Juliuszu, dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję również panowie za rozmowę, super, jak zwykle, do miłego.
Tak. Pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie na grupie, komentować, subskrybować kanały Polskiej Kroniki Gier, Fantasmagierii i na koniec hashtag Sean Connery. I na tym, albo nie, przepraszam, albo Roger Moore. I zobaczmy, które hashtagi zwyciężą.
Hashtagujcie ulubionego Bonda.
Dokładnie.
Samo nazwisko może być.
O, dobrze. Hashtagujcie ulubionego Bonda.
Dzięki. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.
Trzymajcie się, cześć.